Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie, ojciec Witold Hetner. I witam również naszych gości dzisiaj u nas w studio Radio Maryja. Jest z nami pan Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Szczęść Boże, panie ministrze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I pan profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Naszym tematem, drodzy państwo, jest system ochrony zdrowia w Polsce. I o tym chcemy mówić z naszymi gośćmi, chcemy słuchać, chcemy z Państwem też wymieniać się spostrzeżeniami i różnymi też pytaniami. Będzie na to oczywiście jak zawsze czas. Panowie, system ochrony zdrowia w Polsce trwa też przebudowa, są pomysły, trwa reforma. W jakim etapie tej reformy jesteśmy? Jak możemy opisać? Co jest teraz takim największym wyzwaniem, czy najbardziej teraz głównym w toku zmian, które się dokonują? Słyszeliśmy wiele o, albo nie będę mówił o tym, słyszeliśmy, tutaj panowie wiedzą lepiej. Bardzo proszę.
Aktualnie najważniejszą rzeczą to jest zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia. Polska należy do tych państw, gdzie finansowanie publiczne jest jedno z najniższych w Europie. I dążymy do tego, aby przez najbliższe lata był znaczący wzrost. Na razie ustawiliśmy sobie 6% produktu krajowego brutto do roku 2024 i co roku coraz więcej będzie środków finansowych. Na dzień dzisiejszy te środki są coraz wyższe. Od 4,6 dwa lata temu już 4,8, 4,9 w bieżącym roku być może będzie procenta produktu krajowego brutto, a od tego, ile mamy środków finansowych, zależy, jak mamy dobrze zorganizowaną sytuację w ochronie zdrowia. Od tego zależą wynagrodzenia personelu medycznego, od tego zależy, kto może nas leczyć, czy będą pielęgniarki, czy będą lekarze. Także system finansowania jest priorytetem w systemie ochrony zdrowia, ale nie tylko system finansowania, również system organizacji. System organizacji w poziomie mikrokosztów szpitali, tak żeby te podmioty lecznicze były jak najlepiej zarządzane, żeby środki były wydawane racjonalnie, żeby nie było miejsc, gdzie dochodzi do nieefektywnego wykorzystania środków. Do tego jest bardzo istotny koszyk świadczeń gwarantowanych, gdzie tylko te terapie, te metody, które są skuteczne, powinny być finansowane i to jest naszym celem, żeby w tych wskazaniach, które są istotne, które mają znaczenie. Tu cały czas zmieniamy ten system. Na przykład ostatnio Towarzystwo Okulistyczne wydało zalecenia, kiedy należy operować zaćmę, kiedy należy nie operować, kiedy przeciwwskazania są większe niż korzyści z tego zabiegu. Kolejne zabiegi muszą być bardzo jasne wskazania, kiedy należy wykonywać, kiedy operacje kardiochirurgiczne, wiele rzeczy zmieniamy. Zmieniamy w tym zakresie, żeby jak najwięcej leczyć w trybie jak najbliżej, jak najdalej od szpitala, w trybie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa otwartego, ambulatoryjnego.
Co to znaczy właśnie leczyć jak najdalej od szpitala? Bo to tak brzmi troszkę tak enigmatycznie.
To znaczy pacjent powinien być leczony w poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo w poradni lekarza specjalisty i jak najwięcej badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych powinno być właśnie tam wykonywanych. Skierowanie pacjenta do szpitala to powinna być ostateczność. Dlaczego? Dlatego, że pobyt w szpitalu zawsze jest jakimś zagrożeniem dla chorego. Tam można złapać różne infekcje, to jest jednak duży stres, a oprócz tego hospitalizacja to są koszty. I bardzo często te koszty nie są konieczne. Pobyt w szpitalu powinien być wykorzystany wyłącznie do wykonania najbardziej skomplikowanych zabiegów, operacji i jeśli to możliwe, ten pobyt powinien być bardzo krótki. My tak właśnie robimy, staramy się robić w Instytucie Kardiologii bardzo krótki pobyt diagnostyczny, najlepiej jednodniowy, albo diagnostyka w ambulatorium i przygotowanie do operacji kardiochirurgicznej. I dopiero pacjent przychodzi do szpitala na samą operację. To jest najbardziej korzystne i taka tendencja jest wszędzie na świecie. Nieprzypadkowo w krajach wysoko rozwiniętych jest mniej łóżek szpitalnych niż w Polsce. No takim przypadkiem szczególnie wyraźnym jest Dania, gdzie jest ponad 3 razy mniej łóżek szpitalnych.
A jednak mówimy na tę samą ilość pacjentów.
Na tysiąc osób. Mhm. Czyli to jest porównywalną grupę osób, pacjentów. I okazuje się, że wtedy to wszystko może funkcjonować równie dobrze, a nawet lepiej niż u nas, gdzie tych łóżek jest tak dużo i jeszcze mamy oczekiwania, że będzie jeszcze więcej. To nie tędy droga. Lepiej musi być zorganizowana ta opieka ambulatoryjna, przedszpitalna.
Czyli mówimy o zmianie pewnej filozofii opieki zdrowotnej w Polsce?
To jest zmiana filozofii. Do tej zmiany filozofii musimy przekonać nie tylko pracujących w szpitalach, ale zarządzających ochroną zdrowia, inwestujących w ochronę zdrowia, bo przecież przypominam, że większość szpitali w Polsce należy do samorządów różnych szczebli. No i przede wszystkim pacjentów. Trzeba przekonać, że to samo można uzyskać ambulatoryjnie, znacznie lepiej, łatwiej i bezpieczniej, z mniejszym stresem, mniejszym narażeniem na powikłania i szybciej przede wszystkim.
No ale to przeniesienie akcentu z tej opieki szpitalnej na tę opiekę przedszpitalną, o tym teraz mówimy, oznacza, właśnie tu pan mówił, pan minister, o przebudowie systemu, czyli więcej osób na tych szczeblach niższych kontaktów, pierwszych kontaktów z pacjentem, tak to nazwijmy, więcej finansów, więcej aparatury, to co się nam kojarzy dotąd raczej ze szpitalem, tymczasem to by wypadało to przenieść na te, jak to by nazwać, niższe szczeble, tak?
Tak, oczywiście. To jest celem podstawowym, że pacjenci w pierwszej kolejności muszą mieć świetnie zorganizowaną opiekę w podstawowej opiece zdrowotnej u swojego lekarza rodzinnego. Później ambulatoryjna opieka specjalistyczna jako wizyta konsultacyjna. Przeważnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sobie nie radzi. Wysyła lekarza na konsultację po to, żeby dowiedzieć się, ustawić leczenie i później dalej kontynuować to leczenie u siebie. Potrzebujemy, tak jak już to tutaj dyrektor powiedział, w Instytucie Kardiologii leczenie planowe jest w większości w trybie jednodniowym. Pacjent nie zostaje na noc. Tryb planowy można tak zorganizować, że pacjent wszystkie zabiegi, wszystkie konsultacje, wielu specjalistów naraz, cały team, heart team jest realizowany w ciągu jednego dnia. Jedynie bardzo duże i skomplikowane zabiegi muszą zostać ze względu ze swojej organizacji i procesu powrotu do zdrowia do trybu szpitalnego. Już w Europie 1/3 państw finansuje na przykład zabiegi operacyjne zaćmy w trybie ambulatoryjnym. My mamy jeszcze dużo w trybie szpitalnym zawsze, ale znacząca część tych świadczeń jest finansowana w trybie wielodniowym, powyżej jednego dnia. koronarografie w trybie szpitalnym też są bardzo często powyżej jednego dnia. Bardzo wiele zabiegów jest cały czas przedłużanych niepotrzebnie i to powoduje koszty, i to powoduje nieuzasadnione koszty systemu ochrony zdrowia. Można leczyć taniej, skuteczniej, więcej, szybciej w trybie ambulatoryjnym. I tu do tego chcemy dążyć, a pieniądze zostawić na te świadczenia, które muszą być wykonane w trybie szpitalnym. Chociażby operacje endoprotez, operacje kardiochirurgiczne, neurochirurgiczne. Trzeba dążyć do tego, żeby operacje nawet bardzo skomplikowane, gdzie operacje Gamma Knife, Cyber Knife, super specjalistyczne operacje były wykonywane znacząco większej ilości i szybciej. Ta dostępność dla nas jest kluczowa. Im pacjent dłużej czeka, jeśli ma wskazanie, tym to jest zdecydowanie złe dla jego systemu, dla jego zdrowia. No i oczywiście jest to nieefektywne. I mamy teraz taki paradoks, że pacjenci czekają, stan zdrowia się pogarsza, bo nie mamy na to środków.
Pan minister wspomniał, że bardzo wiele zabiegów jest wykonywanych niepotrzebnie. Takie, czy jakoś tak to
znaczy,
co to znaczy, że
nie,
kto o tym decyduje? Czy czas trwania jest ponad miarę wydłużany jakoś?
To znaczy jest tak, że niepotrzebnie... Tak jak pan dyrektor powiedział, czas hospitalizacji powinien być skracany maksymalnie. Tu ja mówiłem o hospitalizacjach niezabiegowych, że hospitalizacje niezabiegowe, zachowawcze, hospitalizacje diagnostyczne są wykorzystywane w zdecydowanie za dużej mierze do tej pory. Powinny być leczone w trybie ambulatoryjnym albo hospitalizacji jednodniowej. I to jest zdecydowanie nadużywane, hospitalizacje zachowawcze.
Czyli można powiedzieć, że niepotrzebny jest pobyt w szpitalu w wielu przypadkach. Możemy to samo osiągnąć w ambulatorium albo w czasie tak zwanej jednodniowej hospitalizacji, czyli bez nocowania w szpitalu. I myślę, że to zmiana podejścia jest niesłychanie istotna, ale musi troszeczkę czasu zająć. Dlatego bardzo dobrze, że ministerstwo proponuje programy pilotażowe. Przykładem takiego programu pilotażowego jest koordynowana opieka dla pacjentów z niewydolnością serca, tak zwany KONS w skrócie. To jest propozycja dla coraz większej grupy pacjentów z uszkodzonym sercem, z niewydolnością serca, którzy muszą być odpowiednio obserwowani przez kardiologa, ale również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I interwencja musi być odpowiednio szybka, jeśli ich stan zdrowia się pogarsza, po to, żeby nie dopuścić do takiego zaostrzenia choroby, która już zmusi do pójścia do szpitala. I to jest właśnie przykład, żeby reagować odpowiednio szybko, zdecydowanie i nie doprowadzić do sytuacji, kiedy stan chorego jest tak zły, że hospitalizacja jest nieodzowna.
No tak, tylko to, o czym mówimy teraz, to oznacza rozbudowę sieci ambulatoriów, żeby one były dostępne. To oznacza wystarczającą ilość lekarzy pierwszego kontaktu. Jak to konkretnie jest, jeśli chodzi na przykład o studia medyczne? Czy ten kierunek lekarza rodzinnego pierwszego kontaktu cieszy się zainteresowaniem? No bo potem oni muszą być, ci lekarze.
Oczywiście jest za mało lekarzy rodzinnych. Musimy stymulować do podejmowania tej specjalizacji przez lekarzy rodzinnych. To są bardzo dobrze wykształceni lekarze, którzy z większością problemów sobie radzą.
Mamy bardzo wszechstronnie wykształceni.
Są bardzo wszechstronnie wykształceni. I tu musimy ich mieć więcej. Wiele miejsc specjalizacyjnych jest nieobsadzanych, ponieważ to jest lekarz, który jest najbliżej pacjenta. Często potrzebujemy tego lekarza w konkretnej gminie, gdzie lekarz odchodzi i nie ma kto po nim przyjąć praktyki. To są często mniejsze miejscowości i tych lekarzy nam bardzo brakuje. Środki finansowe, które są przeznaczane, są stosunkowo wysokie, ale pomimo to nadal ich brakuje. Zresztą w ogóle jak pracowałem w szpitalu, to praca szpitalna dla lekarza jest większą nobilitacją. I lekarz szpitalny chce pracować w szpitalu. trochę boi się, nie chce pracować w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Trzeba to zmienić, trzeba bardziej nastawić lekarzy i organizacje systemu ochrony zdrowia na tryb ambulatoryjny. To tam większość pacjentów powinna być leczonych.
Praca szpitalna jest nobilitująca dla lekarza, ale nie tylko dlatego mniejsze jest zainteresowanie robieniem specjalizacji z medycyny rodzinnej. Również dlatego, że to jednak jest większa odpowiedzialność. Lekarz w gabinecie lekarza rodzinnego jest sam. Sam musi podjąć decyzję i sam opiekuje się pacjentem. Lekarz szpitalny ma sporo kolegów, szefów, może konsultować z lekarzami różnych specjalności, może wykonać rozmaite badania diagnostyczne i dodatkowe. Bezpieczeństwo takiej pracy jest znacznie większe. No i tym bardziej powinniśmy wspierać lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, tym bardziej powinniśmy zachęcać lekarzy po studiach, żeby podejmowali taką specjalizację, żeby ułatwić im pracę. Do tego potrzebny jest chociażby taki program koordynowanej opieki, o którym mówiłem. Jeśli kontakt między lekarzem podstawowej opieki a lekarzem specjalistą jest bardzo dobry, jeśli w każdej chwili może zapytać się, jak dalej postępować z pacjentem, jeśli w każdej chwili może skierować pacjenta na konsultację do specjalisty albo nawet do szpitala. To jest niesłychanie ważne, żeby zwiększyć bezpieczeństwo pracy lekarza rodzinnego i w ten sposób jest zwiększona również bezpieczeństwo pacjenta.
Czy w takim razie możemy teraz, kiedy tutaj rozmawiamy i być może wiele osób nas słucha, też młodych, którzy myślą o karierze zawodowej, co ministerstwo proponuje na dzień dzisiejszy komuś, kto ewentualnie myślałby o tym typie specjalizacji?
Na pewno tej specjalizacji jest po prostu w każdym momencie można ją rozpocząć. Pracy nie zabraknie. Pracy dobrze płatnej. I jeśli pomożemy organizacyjnie, to co już pan dyrektor powiedział, że w każdym momencie dosyć szybko może mieć konsultację, no to na pewno jest to jakieś ułatwienie i to duże. Ważna też rzecz jest pomocy organizacyjnej poprzez budowanie lepszych systemów do zarządzania, do wspierania lekarzy w zarządzaniu pacjentami, do planowania wizyt, czyli systemy informacyjne, informatyczne w podstawowej opiece zdrowotnej, które są dopasowane, które wspierają lekarza, które pomagają wzywać, monitorować, koordynować leczenie pacjenta z daną jednostką chorobową. No i w tym kierunku też planujemy, mamy pilotaż opieki koordynowanej dla pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, tak zwana podstawowa opieka zdrowotna plus, gdzie...
Już jest ten pilotaż w toku.
Już jest ten pilotaż w toku, tak, w Polsce, gdzie lekarz rodzinny współpracuje ze specjalistami, którzy są w jego teamie w zakresie leczenia poszczególnych jednostek chorobowych i wspólnie prowadzą najczęstsze przypadki jednostek chorobowych, nie wysyłając do lekarza specjalisty na zewnątrz, tylko w ramach swojego budżetu ma tak zwany budżet powierzony na te jednostki chorobowe. Także to jest na pewno duże wsparcie. Zresztą ta opieka, koordynacja pacjenta w systemie jest w nowej ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej wpisana w zawód, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarzem koordynatorem dla pacjenta. Jest lekarzem, który mówi, pokazuje, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia.
Takim punktem stałym odniesienia właśnie jest zawsze ten lekarz, powinien tak, być tak, w zamyśle.
Tak.
Mhm. Korzystając z doświadczenia mojej specjalności kardiologii, ostatnie 20 lat to jest ogromny sukces kardiologii interwencyjnej. Nowoczesne leczenie zawału. Ratujemy ogromne liczby pacjentów właśnie z ostrym zawałem, wykorzystując metody interwencji przez naczyniowych, tak zwane balonikowanie. No i pacjenci wychodzą bardzo szybko do domu, właściwie uchronieni przed inwalidztwem. I dopiero tutaj zaczyna się problem opieki poszpitalnej. I ta opieka jest niezbędna dla takich pacjentów po to, żeby nie doprowadzić do kolejnego incydentu niedokrwienia, do kolejnego zawału, który może się skończyć gorzej, może być śmiertelny, może doprowadzić do uszkodzenia serca. Niesłychanie ważne jest, żebyśmy tutaj położyli większy nacisk na opiekę ambulatoryjną, również w tej grupie pacjentów. Sukces, świetnie, ale ten sukces musi być dalej utrwalony bardzo dobrą opieką specjalistyczną.
Mówimy, panowie, o poziomie ministerialnym, mówimy o lekarzach, zrozumiałe, ale też w centrum zawsze pacjent jest. Tutaj zatroskania Ministerstwa Zdrowia, lekarzy, naszej rozmowy, pacjent. Na ile ten nasz system, który reformujemy, budujemy, jak to nazwać, to już inna kwestia, widzi pacjenta, rolę pacjenta, buduje świadomość pacjenta, że to ja, pacjent, ja jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie. Ono jest w moich rękach.
Musimy na pewno wzmacniać coraz bardziej rolę pacjenta. Pacjent musi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje zdrowie. W pewnym momencie trochę źle się stało, jak w poprzednich rządach przy likwidacji kas chorych jeden z ministrów powiedział, że uzasadnieniem dla likwidacji kas chorych jest to, że państwo jako rząd, jako instytucja przejmuje odpowiedzialność za zdrowie obywatela, że teraz obywatel nie musi się o nic martwić, bo państwo jest gwarantem jego zdrowia. No i właściwie od tego momentu zaczęło się takie złe podejście, że państwo za wszystko odpowiada. Państwo ma obowiązek wspomagać pacjenta, pomóc w trybie nagłym, w trybie planowym. Pacjent ma mieć wsparcie państwa, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby on sam, samodzielnie do tego zdrowia podchodził bardzo poważnie, żeby unikał zachowań ryzykownych, żeby dbał o swoje zdrowie.
No ile więc w systemie ochrony zdrowia w Polsce jest obecna profilaktyka?
Na pewno za mało. To zwłaszcza mogę powiedzieć z doświadczenia kardiologicznego. Tutaj można bardzo wiele zrobić. Bardzo wiele zależy od stylu życia pacjenta albo przyszłego pacjenta. Ruch jest niesłychanie istotny. Odpowiednie odżywianie, odpowiednia dieta. Niepalenie papierosów. To są takie rzeczy oczywiste.
No to wszyscy wiemy.
Wszyscy wiemy, jednak. Ale niestety nie pamiętamy o tym na co dzień. Przypominamy sobie, jeśli już jest problem, jeśli idziemy do lekarza. Ale trzeba o tym pamiętać przez całe życie. I oczywiście to jest też rola lekarza rodzinnego, podstawowej opieki zdrowotnej, żeby przypominać o takich zasadach profilaktycznych, żeby przeprowadzać badania profilaktyczne. Warto pójść do lekarza, zobaczyć, czy nie ma przypadkiem nadciśnienia tętniczego, czy nie trzeba leczyć podwyższonego stężenia cholesterolu, czy nie ma problemu z arytmią. To wszystko są choroby, które można leczyć w sposób bardzo prosty i skuteczny, ale jeśli nie są rozpoznane, są ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia.
Dobrze, tutaj owszem, łatwiej jest komuś, kto przechodzi badania okresowe, bo pracodawca wysyła i jest obowiązek, koniec, kropka. Ale czy właśnie, bo tu mówimy, co być powinno, że my to wiemy, że palenie szkodzi, że to jest niezdrowe i tak dalej. Ale czy oprócz tego, że odwoływanie się do odpowiedzialności każdego z nas, czy do tego nie dałoby się dodać jakiejś jeszcze dodatkowej motywacji, bodźca, choćby ekonomicznego, gdzie te wzorce przecież są w różnych krajach, które też dają profity komuś, kto dba o swoje zdrowie. Zaniechorowanie, tak to nazwijmy, bonusy, zaniechorowanie.
W Polsce nie ma takiego chęci, zwyczaju, żeby takie bonusy wprowadzać. Oczywiście ja ostatnio mówiłem na konferencji, że w przypadku prawa pracy to jest prosty system, który jeśli nie podlegam badaniu okresowemu, to wyłączam się z możliwości kontynuacji pracy. W Polsce nie ma czegoś takiego, że badania okresowe są obligatoryjne, badania profilaktyczne są obligatoryjne. Mamy wielki problem ze zgłaszalnością się do badań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, profilaktyki raka szyjki macicy czy mammografię.
Badań
bezpłatnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a pomimo to osoby nie zgłaszają się. Teraz w programie tym pilotażowym, o którym mówiłem, POZ+, jest stratyfikacja ryzyka. Pacjent będzie badany, będzie badany pod kątem tego, czy jest chory i będzie przypisywany do określonej grupy ryzyka, gdzie w zależności od tej grupy ryzyka będzie obowiązek innej opieki, częstszej opieki, spersonalizowanej. Nie tylko czekamy, aż pacjent przyjdzie i powie, co go boli, tylko samodzielnie lekarz wzywa i zgodnie z jego stanem, wiekiem, jego czynnikami ryzyka w tym kierunku będzie przeprowadzał badania.
No ale lekarz wzywa, ale jakie lekarz ma narzędzia poza odpowiedzialnością, że to jest pana zdrowie, proszę pani, tak?
Wzywa, na dzień dzisiejszy to jest tylko i wyłącznie wzywa i ewentualnie jeśli zrobi mu badania, to wówczas zapłacimy za to jako Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym dobrze wycenimy tą pracę, którą on wykonał, ale oczywiście pacjent ma tu pełne prawa. Pacjent w Polsce ma prawo się nie leczyć. Także tak wygląda sytuacja poza obligatoryjnym leczeniem niektórych jednostek chorobowych, chorób zakaźnych. Wszystkie inne choroby to jest świadoma zgoda pacjenta na podjęcie leczenia.
No ale trzeba zachęcać do tych badań profilaktycznych. Ja myślę, że tutaj jest miejsce dla wielu osób, dla szkoły. Tam powinno się odpowiednie nawyki wpajać od najmłodszego wieku. Nawyki żywieniowe, jeśli chodzi o ruch codzienny, wysiłek fizyczny, bo właśnie badania profilaktyczne. Warto korzystać z mediów i przypominać o tym, że ta profilaktyka jest niezbędna. Ja myślę, że to może być też rola Kościoła, żeby przypominać i dawać dobry przykład parafianom.
Spacer z proboszczem.
Oczywiście.
Po południu będzie.
Oczywiście, że tak. I także ja myślę, że wiele osób może się zaangażować i dawać przykład takich prozdrowotnych postaw i zachęcać do badań profilaktycznych i życia w zdrowiu.
Drodzy Państwo, patrzę na zegar. W tej chwili jest, zbliża się 22 za półtorej minuty. Zapraszam więc Państwa do udziału w naszej dyskusji. Zapraszam do telefonów do naszego studia na antenę Radia Maryja. Przypomnę, rozmawiamy na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce i mamy dwóch specjalistów wysokiej klasy w tym temacie. Jest pan Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i pan profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. I jest okazja, aby też dowiedzieć się, dopytać się, zaproponować może też pewne państwa obserwacje. Wszak zdrowie każdego z nas interesuje. I przypomnę nasze numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Oczekujemy na Państwa głosy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Panie Boże.
Dzień Boże Pani.
Z Katowic Anna Krystyna z Ligoty.
Ja witam Panią.
Ja chciałam właśnie powiedzieć Państwu, przysłuchuję się temacie jestem zaskoczona niektórymi sformułowaniami, bo na przykład w Ligocie, konkretnie w szpitalu klinicznym, jest tak wspaniała opieka lekarska, najlepszy szpital w Polsce, co ludzie sami mówią, bo przyjeżdżają z całej Polski, bo takie mają prawo. W związku z tym szpital jest przeładowany. Leżałam tam jako pacjent dosyć długo na gastro. Są najlepsi specjaliści, najlepszy sprzęt, jakim dysponuje Szczecin tylko i miasto Katowice Ligota, kliniczny szpital. Więc ludzie, teraz zauważyłam jako osoba już starsza, że to, co mówimy o chorobie, że bardzo dużo młodych ludzi, nie starszych, a młodych, na oddziale właśnie zapełnia z Polski. Oddział jest wypełniony. Lekarzy specjalistów najwyższej klasy, przeszkolonych za granicą, gdzie jak się pyta na korytarzu pacjentów, to mówią, proszę panią, jeżeli pani z Białegostoku przyjechała do Katowic, do Ligoty na gastro, czy pani nie ma w pobliżu, gdzieś po prostu bliżej, tak samo specjalistyki tego typu? Nie, proszę panią, bo ja przyjechałam, przywieziona zostałam przez rodzinę ze względu tego, że tu są najlepsi na Śląsku lekarze, którzy leczą i diagnozują po prostu skutecznie. Tego, no i z tego wynika, że szpital patrząc, mamy lekarzy specjalistów przemęczonych, jest ich mało, służba też już jest po prostu starsza wiekiem, młodych jest, jak wszyscy wiemy, wiadomo, że też po prostu nie za bardzo chętnych jest. Oni robią wszystko dla pacjenta, dają swoje serce, dają swoją naukę, dają swój sprzęt, który mają. A żebyśmy się czuli bezpiecznie, niezależnie ile mamy lat, niezależnie. I to samo dotyczy okulistyki ceglana, która jest również najlepsza w Polsce, dlatego że z całej Polski w czwartki w zasadzie na konsultacje zjeżdża się cała Polska, drodzy Państwo. Więc chciałam zapytać się, jak to jest? Przecież są szpitale ogromne w Polsce, a co jest takiego, jaki magnes przyciąga, że są przesilenie śląscy lekarzy wysokiej klasy, profesorowie, adiunkci i inni, prawda? I tak samo docenci. Bo tu chodzi o to, żeby odsilić ich, tych ludzi przemęczonych. Bo jeżeli mówicie Państwo, że w zasadzie ma być chory przyjść na krótko, ma przyjść tylko zdiagnozować go, zrobić operację czy zabieg i do domu, to jak to się ma, właśnie cały Śląsk też jest z tych samych ludzi dotkniętych przewlekłymi chorobami, czy tam wypadkowymi, czy tam nagłymi przypadkami. Tu Państwo doskonale wiecie, że to dotyczy też tak samo również przypadków, bo nie wiem, czy szanowny pan profesor Tomasz Hołowiecki, czy to jest jedność sławnych nazwisk gliwickich onkologii, prawda? Nie wiem, bo w zasadzie to są po prostu znane nazwisko w Polsce.
Pani Anno, rozumiemy Pani pytanie, myślę.
Ja chciałam tylko powiedzieć, ażeby skończyć, że do tych po prostu specjalizacji ortopedia i to, co Państwo mówiliście, więc oczekuje się termin, jeżeli chodzi o po prostu gabinety przychodni, to na specjalistykę wiemy, nie będę tu mówiła, ażeby kryptoreklam robić czy innych rzeczy, ale szanowni Państwo profesorstwo, co siedzą tam w studio, doskonale wiedzą, jaki jest termin oczekiwania po prostu do specjalisty. I tym akcentem, ażeby było jak najwięcej dotacji, do szpitali tego typu, którzy są przeładowane, typu po prostu do Ligoty, na Ceglaną, żeby oni byli bardziej dofinansowani, te, gdzie jest bardzo dużo pacjenci, lgną jak do przysłowego miodu. Bo jak nie będzie tego,
pani to Anno, rozumiemy.
Wiadomo, że my będziemy po prostu poszkodowani jako
tak.
Śląd.
Bardzo jasno pani wyraziła.
Boże, i tym akcentem chciałabym po prostu, ażeby było lepiej, podziękować państwu.
Bóg zapłać pani Anno i dobrego odbioru.
Bardzo dobre szpitale są nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce, w różnych miejscach. I one wszystkie muszą być bardzo dobrze finansowane. To, co mówiliśmy o tym, że pobyt powinien być jak najkrótszy w szpitalu, to oczywiście jest bardzo ważne i tam, gdzie tylko może być krótki pobyt diagnostyczny albo nawet leczniczy, tak należy robić, ale oczywiście są choroby, które wymagają dłuższej hospitalizacji. Tak na przykład jest w przypadku pacjentów z niewydolnością serca, to czasami jest parę tygodni leżenia w szpitalu. I oczywiście tutaj nie możemy wiele zaproponować, poza tym, o czym mówiłem, żeby nie dopuszczać do tak zaawansowanego stanu chorego, żeby leczyć go na tych wcześniejszych etapach. I to jest zadanie lekarza w ambulatorium, specjalisty w ambulatorium i lekarza rodzinnego podstawowej opieki zdrowotnej. I oczywiście, jeśli chory wymaga dłuższego pobytu, o bardziej skomplikowanej operacji, jak najbardziej to jest wyłącznie leczenie szpitalne i tutaj nikt nie chce nikomu zabierać pieniędzy. Natomiast na pewno warto zwiększyć finansowanie tych etapów przedszpitalnych, po to, żeby jak najwięcej osób mogła uniknąć tego dłuższego pobytu i bardziej zaawansowanego leczenia szpitalnego.
Tu padło pytanie od pani Anny. Ten przykład tego szpitala, o którym ona wspominała, dość takiego obłożonego pacjentami, mówiła, przeładowanego wręcz. Czy jest to jakoś monitorowane w Polsce, które są przeładowane, żeby też otworzyć inne oddziały, bo jest zapotrzebowanie gdzieś tam w innym rejonie być może?
Oczywiście, jeśli chodzi o Ceglaną okulistykę, to jest to szpital, który wykonuje najwięcej zabiegów w Polsce. Jest zdecydowanie jest na pierwszym miejscu. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, w tym zakresie również inne regiony bardzo mocno się starają, coraz więcej wykonują zabiegów i coraz więcej się otwierają na kolejnych pacjentów. Byłem przedwczoraj w Będzinie, gdzie lekarze z Ceglanej, którzy tam się wykształcili, przygotowują się, robią dużo już, wykonują operacji. Oddział jest skończony. Planowane jest, że będą wykonywali 50-60 zabiegów na dwóch salach zabiegowych. Do tego jeszcze zastrzyki, bo cała okulistyka to również zastrzyki w plamce żółtej czy w innych jednostkach chorobowych. Także w tym zakresie staramy się, żeby cały kraj był równomiernie rozłożony, żeby pacjenci nie musieli jechać. To są operacje dosyć proste i nie powinni jeździć z Białegostoku do Katowic. A druga rzecz taka, że jeśli będziemy ten okres skracali do hospitalizacji jednodniowych, to właściwie okazuje się, że oddziałów stricte szpitalny, gdzie pacjent będzie przez wiele dni leżał na oddziale zachowawczym okulistycznym, praktycznie nie ma takich zabiegów. W związku z tym może wystarczyć właściwie po jednym, dwa oddziały w województwie, a wszystkie pozostałe przemianują się na centra okulistyczne, pełnoprofilowe, które w trybie ambulatoryjnym mogą zrobić wszystkie zabiegi, które są niezbędne w danym regionie.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Witam pani Jadwigo, już na antenie jesteśmy, bardzo proszę.
Już, wyłączam.
I już słuchamy uważnie.
Jestem Jadwiga Sokołowska z Warszawy, szczęść Boże. Ja miałam nieszczęście się z bliska zetknąć z systemem. Jestem lekarzem, właśnie przyszłam na emeryturę, ale nawet nie z własnej woli, bo wiem, że system jest stworzony dla beniaminków, system absurdu. Ja miałam niepubliczny ZOS w Warszawie. Wykryłam wyłudzenia na szkodę pacjentów, polegające na tym, że spisywane były procedury nigdy nie wykonane lub wykonane w 100% odpłatnie. Od tego momentu zaczął się na mnie makabryczny odwet i o dziwo nie tylko ze strony tych wspólników, których te machloje udokumentowałam, odkryłam, spisałam pacjentów i ich oświadczenia, że nie mieli robione tego, co mieli wpisane w karty. Zanosiłam to do rzecznika okręgowej izby. Spotkałam się z niespotykanym odwetem, ale mało tego. Ponieważ miałam niewielki kontrakt i on był zmniejszony, to wykonywałam ogromne nadwykonania nie dlatego, że tak powiem musiałam, tylko mnie przymus nie tyle prawny, co przysięga Hipokratesa zmuszała do wykonywania tych nadwykonań, za które nigdy NFZ mi nie zapłacił ani złotówki. W tej chwili na przykład, ja już nie pracuję od paru lat, NFZ się domaga za jakichś pacjentów, którzy rzekomo nie byli ubezpieczeni, to są grosze, ale nie o to chodzi. Bo się domaga 100 zł czy czegoś takiego, śmiesznych rzeczy, w sytuacji, kiedy co miesiąc miałam kilkutysięczne nadwykonania wykonane z własnych pieniędzy. Ja powiem, że to jest system mafijny, oparty na złej wycenie, na fikcji w ogóle wykonywania procedur, bo to samo było z panem Neumannem, tą kliniką okulistyczną. Nikt nie zostaje do tej pory rozliczony. To samo się dzieje u mnie. Ja mam sprawę 8 rok, chodzę od urzędów do urzędów. Straciłam wszystko, co miałam w życiu, dorobek, bo walczyłam o wartości. I tak jak mówię, pomimo tego zmniejszenia kontraktu, wszystkich darmo przyjmowałam na fundusz. Ja już nie mówię o tych nadwykonaniach, ale fundusz. Jeżeli mam kilkutysięczne nadwykonania miesięcznie, a on mi się, i to przez lata, nie jeden miesiąc, tylko przez lata, a on mi się domaga po paru latach za jakiegoś rzekomo nieubezpieczonego pacjenta, który zresztą myśmy spisali oświadczenia, jak nie było EWUS, czy jak był EWUS, a nie było wyświetlenia, to oświadczenia, ja tych oświadczeń nie mam, bo zostały zrabowane, ale to co widzę, tak, system jest oparty na złej wycenie, na klikach, bo inaczej nie powiem, i na całkowitej niechęci państwa do prawidłowej wyceny procedur i prawidłowego egzekwowania, wykonywania tych zadań. I jeżeli się coś wykrywa, to jest wszystko zamiatane pod dywan. Także ja nie mam słów, bo ja bardzo liczyłam na dobrą zmianę. Nie ma dobrej zmiany i nie widzę, żeby była szansa na taką zmianę. I póki tak jest, to dodawanie do tego chorego systemu, bo system jest chory, jest bez sensu. Tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Jadwigo.
I oby to się zmieniło. Oby ktoś się odważył wreszcie ruszyć to bagno.
Dziękuję pani Jadwigo za ten głos taki alarmujący i dajmy głos naszym gościom.
Dziękuję bardzo serdecznie. Ja pracowałem jeszcze niedawno w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wiem, że kontrola w takich przypadkach, jeśli jest dokonywane przestępstwo, to zawsze jest zgłaszane było do prokuratury takie działanie. Także zweryfikuję ten przypadek. A jeśli chodzi o świadczenia, które są nadwykonaniami, no to proszę Państwa, są zawierane umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na konkretno określone ilości. Narodowy Fundusz Zdrowia, tak jak każde przedsiębiorstwo, tak jak nasz budżet domowy, ma określony plan przychodów i do tego planu przychodów realizuje umowy, zawiera umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i dokładnie w całości wydatkowuje te pieniądze na świadczenia. Koszty administracyjne funduszu są poniżej 1%, najniżej na świecie, najniżej ze wszystkich. W związku z tym przekazywane są w 99% na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma możliwości finansowania świadczeń w większej ilości niż ma w planie finansowym. Także to trzeba wiedzieć w jaki sposób, skąd te pieniądze są. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma możliwości, nie jest Narodowym Bankiem Polskim, nie ma możliwości drukowania pieniędzy. Musi na bieżąco, regularnie wszystkim płacić zgodnie z podpisanymi umowami. Tak się zdarzyło, że właściwie od 1999 roku po zmianie systemu ochrony zdrowia zawsze Narodowy Fundusz Zdrowia płacił w terminie. Są problemy z płatnościami w różnych sektorach, ale Narodowy Fundusz Zdrowia płacił zawsze w terminie albo 14 dni w przypadku leków, albo 30 dni w przypadku świadczeń zdrowotnych za umowy, które podpisał i za świadczenia, które zostały zrealizowane. Także tutaj tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o wyceny, aktualnie podlegają one zmianom, podlegają one modyfikacjom, ale jest tak, że w większości przypadków 70% podmiotów generuje zyski. Jest wiele podmiotów prywatnych, które funkcjonuje w systemie ochrony zdrowia, które nie bankrutuje i domagają się większych kontraktów, ale mają cały czas zyski i naprawdę niewiele jest podmiotów, które generują straty. Większość generuje zyski.
Straty raczej dotyczą szpitali i zwłaszcza tych najbardziej specjalistycznych, takich jak Instytut. I ja też mam takie doświadczenie, jak pani doktor, że w wielu przypadkach to może być źle oszacowana procedura. Na to samo zwrócił uwagę pan minister Łukasz Szumowski i od wiosny tego roku zarządził ponowną wycenę wielu procedur. Zaczął od szpitali, które bezpośrednio podlegają ministrowi zdrowia, czyli od instytutów. I tak w Instytucie Kardiologii taka wycena się już odbyła. Teraz trwa, z tego co wiem, w Centrum Zdrowia Dziecka. Wstępne wyniki pokazują, że jest wiele procedur niedoszacowanych, źle wycenionych, ale dotyczy to najbardziej skomplikowanych szpitalnych procedur, skomplikowanych operacji, zabiegów.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże, witam Panią, już na antenie jesteśmy. Możemy Pani imię poznać?
Krystyna z Podkarpacia. Ja chciałam odnośnie badań profilaktycznych piersi zwrócić taką uwagę, czy nie lepsze byłyby badania, nie mammografia, tylko badania USG, bo wiem na takim przykładzie aktualnym, że po takim badaniu po prostu pierś cała posiniała i potem doszło do amputacji piersi, ale ponieważ ta osoba zaraz musiała wyjechać za granicę, więc nie robiła z tego żadnego jakiegoś takiego użytku, że tak powiem, że tak użyję takiego słowa. A wiem, że też robi się po prostu badania USG. Czy nie byłoby to lepsze niż badanie mammograficzne? Bo ja właśnie osobiście bardzo się boję takiego badania. No, przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Bardzo, Pani Krystyno. Szczęść Boże.
Badania te są określane przez specjalistów, konsultanta krajowego, konsultantów regionalnych, centra onkologii i oni zdecydowali, że mammografia. Wiem, że cały czas dyskusja jest prowadzona, które badanie jest lepsze, ale na dzień dzisiejszy finansujemy badania mammograficzne i tak to dzisiaj wygląda.
Badanie mammograficzne jest badaniem nieinwazyjnym. Jedyne obciążenie, jakie związane jest z wykonaniem mammografii, to narażenie na promieniowanie rentgenowskie. Natomiast takich powikłań, jak mówiła słuchaczka, nie słyszałem.
Odbierzmy więc kolejny telefon i już rozmawiamy. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Ktoś nam się rozłączył. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Wszystkich uczestników dyskusji, szanowne profesorstwo i księdza prowadzącego serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy. A kto nas tak pozdrawia pięknie?
Katarzyna z Polski Północnej.
Witamy serdecznie. Bardzo proszę, już na antenie Pani Katarzyno jesteśmy i słuchamy.
Jest w ogóle zagadnienie medycyny jest, tak jak inne zagadnienia ogólnoludzkie, i przecież to dotyczy najważniejszych spraw, bo wiadomo, że życie duchowe, tu się wszystko zaczyna i nie można go oddzielić od życia w ogóle, tak? Czyli życia tego fizycznego. Jeżeli my zaczynamy mówić o finansowaniu, o pieniądzach i jeszcze raz o pieniądzach i tylko o pieniądzach, no to my jesteśmy naprawdę w dyskusji, można powiedzieć, no w punkcie takim materialistycznym, w którym nie mamy w ogóle możliwości manewru. Tam kręcimy się tak w kółko siebie i tych pieniędzy, a tymczasem mamy do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim. Chcemy tak bardzo rozkwitu Polski, chcemy tak bardzo rozkwitu naszej ludzi, którzy tutaj żyją. No jak można się zamknąć wciąż w obrębie pieniędzy? To jest jedna rzecz. Tym bardziej, że jeszcze chciałam powiedzieć, że sprawa finansowania to jest rzecz na samym końcu, że tak powiem, zagadnienia w ogóle. I to w każdej dziedzinie. Jeżeli jest odpowiednie podejście do sprawy, jaka by to nie była sprawa, począwszy od medycyny, a skończywszy na, nie wiem, robieniu guzików, to przecież sprawa najważniejsza to jest, jak podejść do sprawy, żeby to było w Boży sposób zrobione, tak? Sensownie, czyli w Boży sposób, bo my jesteśmy tutaj w Radio Maryja, zdaje mi się. No i weźmy to pod uwagę, że tutaj medycyny nie odcinamy przecież od spraw Bożych, prawda? Mamy takiego świętego, właściwie dwóch, Kosmę i Damiana, którzy przypłacili życiem właśnie to, że byli Boży. No ale i mamy XXI wiek, mamy jako katolicy podejście liniowe do czasu, a nie spiralne, że się wszystko nam w koło kręci i wraca do tego samego punktu i tak możemy bez końca stać w miejscu, że tak powiem. Tylko musimy przekraczać jako ludzie katolicy, jako ludzie wierzący w Boga, te stare błędy, żeby wyjść trochę do przodu, żeby po prostu z tym wszystkim, żeby ludzie mogli rzeczywiście być traktowani jako ludzie. Ale skądże możemy być traktowani jako ludzie w sprawach medycyny, skoro na uczelniach medycznych nie ma jednego słowa o duchu ludzkim, o tym, że człowiek jest duchowo-fizyczną istotą. Także my mamy potężną sprawę do przeforsowania. Albo będziemy Polską, katolicką, wielką, która będzie rzeczywiście dawała przykład, albo będziemy kopiować Zachód, który wiadomo, gdzie z medycyną doszedł. Ja się pani z mammografii, która wypowiadała się na przykład o mammografii, w ogóle nie dziwię, bo tych przykładów zgniecenia piersi, maltretowania, tylko dlatego, że pan, któryś z panów po prostu zarządził, że właśnie taki rodzaj finansujemy, a inny nie finansujemy. Proszę państwa, to my możemy się zadyskutować na śmierć i nic z tego nadal nie będzie. Będziemy dalej ginąć jak muchy. I jeszcze w dodatku będziemy mówili, że my się obraca, że my idziemy ku dobru. No jak można pójść ku dobru, jak się idzie z daleka od Boga? No ja, to przecież jedno drugie wyklucza. To znaczy, proszę mnie poprawić, jeśli gdzieś się mylę, bo ja nie jestem oczywiście lekarzem, ale jestem zwykłym człowiekiem, który jest człowiekiem wierzącym, jestem katoliczką i uwielbiam Chrystusa i jego naukę, bo jest po prostu konkretna, mądra, mądrość Boża, no nie wiem, nasz święty Maksymilian Maria Kolbe na przykład mówił, że nasz rozum mieści się w czapce, a mądrość Boża, no to jest mądrość Boża, nieogarniona.
Pani Katarzyna,
jeżeli my
chcemy
w obrębie czapki rozwiązywać sprawy, no to będziemy mieć to, co sobie sami przygotowujemy, bo przecież to i nasze dzieci będą tym. To nie jest tak, że ktoś się z nas uratuje. Będziemy iść taką dróżką prosto, no niestety w dół. Mhm. Jeżeli się nie odwołamy i ktoś nie będzie w końcu odważny, nie powie, że albo się zacznie ta medycyna troszeczkę reformować, ale w kierunku słuchania Bożej mądrości, albo no nie łudźmy się, no po prostu Arystoteles już mówił, błąd wykonany na początku, na końcu staje się ogromny, na końcu drogi, tak? No i to samo, to już wtedy, 2500 lat wstecz, tak? To gdzie my jesteśmy z naszą myślą? Tak.
Czy wołanie o wartości w medycynie, pytanie o to, jaka jest antropologia?
Ale nie wartości, jakieś tam wartości, bardzo przepraszam, że przerwałam, nie wartości, tylko po prostu katolicka nauka, po prostu Boża nauka, tak? Boża, nasza katolicka Boża nauka. I jeżeli ona nie zacznie funkcjonować, to my będziemy się kręcić w koło siebie, w koło naszych pieniędzy, w koło naszego finansowania. Do końca świata nie wyjdziemy z tej śrubki, że tak powiem, z tego wiecznego wiercenia się w kółko pieniędzy.
Rozumiemy, pani Katarzyno.
To wszystko, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy za ten cenny głos.
To naprawdę nikomu nie chciałam robić krzywdy. Chciałabym tylko po prostu
nic podobnego.
Swoją troskę ogromną o nasze, o nas, o ludzi po prostu, wszelkich ludzi, czy to wierzących, czy
tak.
Niewierzących.
I to jest cenny głos naszej dyskusji, pani Katarzyno.
I wszystkich. Tak? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Ja oczywiście zgadzam się, że najważniejsze jest podejście do chorego. To dotyczy lekarzy, przede wszystkim pielęgniarek, wszystkich pracowników medycznych. I to jest pewnie jeszcze ważniejsze niż te procedury wszystkie, które tak nieładnie nazywamy, no ale które w XXI wieku są niezbędne i bez których nie jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom. Więc przede wszystkim odpowiednie podejście, podejście z sercem, podejście z Panem Bogiem, ale też odpowiednie finansowanie, odpowiednie dostęp do tych najlepszych, najbardziej nowoczesnych, a więc i najdroższych procedur, leków. Jedno i drugie jest niesłychanie istotne i musimy o tym mówić i o jednym i o drugim. Ja chcę tutaj powiedzieć, że zwracamy uwagę, że za mało jest tego podejścia z sercem do pacjenta. I ja myślę, że odpowiedzią na to może być propozycja Uniwersytetu Stefana Kardynała Warszyńskiego w Warszawie, który między innymi wspólnie z Instytutem Kardiologii w Warszawie, Aninie, organizuje nowy wydział medyczny, który ruszy prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. I studenci będą kształceni w sposób odmienny od dotychczasowych wydziałów lekarskich w całej Polsce. Większy nacisk będzie położony na to szczególne podejście do chorego, na kontakt z chorym, no i oczywiście katolickie podejście.
A czy, albo na ile w uczelniach, w szkołach medycznych różnych, lekarskich, pielęgniarskich, jest przekazywana studentom taka wizja integralna człowieka, że człowiek to jest nie tylko ciało, ale i dusza i ta troska o człowieka całego, nie tylko o ciało, ale też i o inne wymiary człowieka.
Na pewno za mało. Tutaj proporcja jest zachwiana w kierunku chorób ciała. No ale to też wynika z rozległości tej wiedzy, z postępu medycyny. Tutaj rzeczywiście w poszczególnych specjalnościach jest tyle nowości, tyle informacji do przyswojenia w ciągu sześcioletnich studiów, że często zapomina się o tym, co również jest tak bardzo istotne. No i stąd propozycja nowego programu studiów na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Właśnie, żeby leczyć nie tylko ciało, ale leczyć człowieka.
Tak, to jest niesłychanie, niesłychanie istotne i to takie spojrzenie całościowe zupełnie poprawia wyniki leczenia. To jest bardzo ważne.
A ja oczywiście patrzę jeszcze pragmatycznie. No, nie da się patrzeć tylko po Bożemu, nie patrząc na pieniądze, bo jednak ludzie to są tylko ludzie. Nikt za darmo nie chce pracować. Zresztą nie tylko w medycynie, ale w każdym innym zawodzie. Normalnie ludzie pracują za wynagrodzeniem. Zresztą w prawie pracy nie można pracować za darmo. Także jest wolontariat, ale co do zasady są to środki finansowe. To samo ze wszystkimi innymi kosztami w systemie ochrony zdrowia. Leki w znaczącej mierze to są firmy zagraniczne, ale polskie również muszą się rozwijać. No i sprzęt. Wszystko bardzo dużo kosztuje, także my musimy patrzeć na system ochrony zdrowia również przez pryzmat, przede wszystkim przez pryzmat finansów, finansowania i wykorzystania jak najbardziej efektywnego tych środków finansowych, które mamy. Mamy tyle, ile posiadamy i naszym celem jest maksymalnie dobrze je wydawać.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Włączam radio.
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja właśnie mam do panów taką...
A możemy pana, pani imię możemy poznać? Pani imię?
Gorąca z Łodzi.
I jeszcze raz?
Gorąca.
Gorąca.
Gorąca, tak się nazywam.
Bardzo mi miło.
Proszę ojca. I mam taką prośbę. Pod Krakowem jest taki aparat, który wyleczył 100 osób i dwoje dzieci na raka. Czerniaka, a tam na te ciężkie raki, co są. I jest taka sytuacja. W Łodzi jest też taki aparat i w dużo miastach innych jest. I to stoi bezużyteczne. Co by ludziom pomogli? Dlaczego to nie jest dla ludzi? Proszę mi odpowiedzieć.
Mhm. Czy wykorzystanie sprzętu, właśnie, który nieraz stoi. I rozumiemy.
Sprzęt taki, który
bardzo ważny.
Hamuje komórki raka i ludzie mogą normalnie pracować i żyć, a tak. Muszą umierać.
Rozumiemy. Dobrze, dajmy czas teraz naszym gościom na odpowiedź. Dziękujemy.
No, szczęść Boże, szczęść dziękuję Boże. Bardzo.
Nie wiem dokładnie, o jakich urządzeniach pani mówiła, bo wiemy, w czerniaku jest to choroba bardzo prosta w momencie, jak zauważy się chorobę w bardzo wczesnym stadium, ale w ostatnim stadium jest to choroba bardzo, o bardzo złym lokowaniu, niesamowicie kosztowna. I nie słyszałem o jakiejś metodzie innej niż jest stosowana w Polsce, która jest standardem w leczeniu światowym. Żadnej innej metody, która jest typowo polska, niefinansowana, nie znam.
W takim razie spytam może inaczej. Jak wygląda w Polsce wykorzystanie, efektywność wykorzystania sprzętu w szpitalach?
A, to jest zupełnie inne pytanie.
Chociaż nie tak do końca.
Bo mówimy o sprzęcie, który wiemy, że ma efektywność kliniczną. W związku z tym efektywność kosztowa jest również i mamy zdecydowanie za niskie. To jest spowodowane trochę złym systemem kontraktowania. Każdy chce mieć cokolwiek, jakikolwiek kontrakt, jak najwięcej. A wiemy, że ten sprzęt jest bardzo często drogi. I są to tomografy, rezonanse magnetyczne, terapie inne i świadczenia. Ten sprzęt powinien pracować 12 godzin dziennie. To jest standard normalnie pracowni, standard podmiotu leczniczego. Ale żeby tak było, to musi być odpowiednie finansowanie. Ale gdyby było odpowiednie finansowanie na 12 godzin, to koszt amortyzacji sprzętu, który jest bardzo drogi, na jedno badanie
jest... Choć bardzo nieraz efektywny, skuteczny zarazem.
Tak, tak, tak. W związku z tym w sumie powinniśmy kupować mniej i mniej ilości sprzętu, a więcej ilości badań. I oczywiście na tych badaniach, na tym sprzęcie, jeśli jest więcej wykonywanych badań, to dużo lepszą jakość można uzyskać. Sprzęt można kupić lepszej jakości, droższy i cena będzie niższa. Tylko musimy zrobić nowy sposób kontraktowania, który na razie jest taki, jaki jest. Po prostu za mało kupujemy, ponieważ mamy za mało środków, za wiele miejsc udzielania usług.
Jeszcze ważniejszy niż sprzęt jest personel. Są doświadczeni lekarze, którzy potrafią interpretować badania wykonywane za pomocą tego sprzętu. Dlatego też tak jest ważne, żeby kupować sprzęt dla najlepszych placówek, tam gdzie jest największe doświadczenie, tam gdzie robi się najwięcej takich badań. Im więcej się robi, tym jest większe doświadczenie, tym lepsze są wyniki i lepsze wykorzystanie sprzętu.
No jest to wszystko logiczne, tylko jak tak się słyszy i widzi samemu, że stoi świetny sprzęt używany przez pół dnia, a kolejka rośnie,
oczywiście,
to się w serce...
Tak, mamy sprzętu, to co już mówiliśmy o łóżkach, że mamy więcej łóżek na 10 tysięcy mieszkańców, trzykrotnie więcej niż w Danii, dwukrotnie więcej niż w Unii Europejskiej. To samo dotyczy sprzętu. Mamy za dużo sprzętu, za dużo nowych inwestycji.
Mamy za dużo sprzętu?
Tak, ponieważ za dużo sprzętu, tak jak już powiedziałem, za dużo sprzętu i kupujemy po połowie wykorzystania. W związku z tym moglibyśmy mieć o połowę mniej sprzętu, a przy pełnym wykorzystaniu.
Czy jest jakaś baza, nie wiem, gdzieś w ministerstwie, czy gdzieś, która by miała, ktoś miał rozeznanie, jaki sprzęt mamy, kto kupuje, kto wydaje pieniądze, jakieś centrum koordynacyjne sprzętu, który jest w Polsce, nie wiem, jak to nazwać lepiej.
Ministerstwo Zdrowia posiada dane pełne na temat pewnego rodzaju sprzętu najbardziej kosztownego i ma pełną informację i świadczeniodawcy przekazują nam informację, ile zostało wykonanych badań na tym sprzęcie. Bardzo często są to badania finansowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czasami są to świadczenia również wykonywane na rzecz w ramach procesu leczniczego w szpitalu, tak jak tomografia, rezonans są wykorzystywane jednocześnie raz dla pacjentów szpitalnych w hospitalizacji i w innych godzinach dla pacjentów w trybie ambulatoryjnych. Także te informacje posiadamy, ale wiemy, że wykorzystanie sprzętu i nie tylko tego sprzętu ambulatoryjnego, o którym mówimy, te świadczenia kosztochłonne tak zwane, ale również bloki operacyjne w szpitalach, gdzie bardzo często one są wykorzystywane przez pół dnia. Rzadko który szpital planowo w pełnym zakresie wykorzystuje sobotę. To jest normalny dzień pracy tam, gdzie można wykonywać zabiegi operacyjne, ale tego szpitale nie wykorzystują.
Dotychczas była możliwość zakupu sprzętu z różnych źródeł, na przykład fundusze europejskie były. Wielu właścicieli szpitali, samorządów kupowało sprzęt z funduszy europejskich. To było stosunkowo łatwo uzyskać takie finansowanie. Bez zastanowienia się, czy te badania wykonywane za pomocą tego sprzętu będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No i to jest często powodem, że w niektórych szpitalach są niewykorzystywane urządzenia, a w innych brakuje. Więc ta koordynacja na pewno dotychczas nie była najlepsza. Teraz, mam nadzieję, to się zmienia i poprawi.
Tak, tu oczywiście jest też przypadek, że środki unijne były rozdzielane i są rozdzielane na różnych poziomach. W wielu zakresach są to środki regionalne i region, osoby, które zarządzały tymi środkami, dbały o to, żeby swój szpital, kolejny ośrodek, kolejne miejsce udzielania świadczeń miało taki sprzęt, ponieważ jest to bardzo dobre w wyborach, gdzie można się pokazać, gdzie można sobie zrobić zdjęcie, gdzie można pokazać, że coś uruchomiliśmy, kolejny oddział, kolejne łóżka. No i tak było. Teraz staramy się monitorować tą sytuację poprzez system oceny wniosków inwestycyjnych i nie dawać zgód na kolejne budowy, kolejne rozbudowy. Na pewno jeszcze wymaga to dużych zmian, ale początek został zrobiony bardzo dobry i to, co było już powiedziane, nie jest problem dostępności sprzętu, nie jest problem dostępności oddziałów, problem jest sfinansowania tego wszystkiego. Gdyby były środki finansowe, mamy możliwości wykonania świadczeń w ciągu jednego roku. Myślę, że z 50% niewykorzystanych możliwości produkcyjnych.
O, kolejny telefon odbieramy, drodzy Państwo. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z miejscowości Zaliszcze. Ja chciałbym zabrać głos, może tak troszkę nie na temat. Tutaj Państwo mówicie o leczeniu, a obecnie na świecie, tam gdzie jest rozwinięta medycyna, pomija się naturalne metody leczenia. Czy jest jakaś szansa, żeby w Polsce, no nie wiem, zaczęto leczyć apiterapia czy ziołami? Bo no, to jest na pewno bez produktów, przepraszam, ze zdenerwowania. Bez
Panie,
ubocznych
nie rozumiemy tutaj
skutków, a działają. Przecież pyłek pszczeli znakomicie, tak jak profesor Ryszard Czarnecki mówił.
Panie Janie, rozumiemy pytanie.
Czy wiele innych rzeczy, proszę?
Rozumiemy pytanie i myślę, że jest jasno sformułowane. Ciekawe pytanie. I posłuchajmy odpowiedzi naszych gości. Dobrze? Dziękuję bardzo, Panie Janie.
Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
System ochrony zdrowia, zarówno polski, jak i każdy, w każdym innym państwie na świecie, musi finansować te procedury, te metody leczenia, które są uznane przez medycynę i na które są odpowiednie dowody naukowe, że działają, że poprawiają stan chorego, że wydłużają życie. Żeby takie dowody mieć, projektuje się tak zwane badania kliniczne, badania, w których uczestniczą tysiące, czasami setki tysięcy pacjentów. Oceniamy, jaki jest wpływ leku na stan chorego, wykonujemy badania kontrolne i wtedy mamy twarde dowody, że to leczenie jest skuteczne i że warto to leczenie proponować, bo oczywiście każde leczenie, które działa, ma również działania niepożądane. A więc, żeby narażać pacjenta na działania niepożądane, trzeba mieć absolutną pewność, że to leczenie jest korzystne dla chorego i że spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko. I tak jest w przypadku medycyny opartej na faktach naukowych i akceptowanej szeroko przez środowiska akademickie, przez izby lekarskie. No tutaj metody takie naturalne no, nie do końca się mieszczą. Mogą być uzupełnieniem leczenia, ale to już jest decyzja indywidualna pacjenta i zwykle żaden system ochrony zdrowia na świecie nie finansuje tego rodzaju leczenia dodatkowego. Analogicznie sytuacja wygląda z homeopatią. Tu też jest od lat dyskusja, czy te w Wielkiej Brytanii, czy te leki powinny być finansowane. Wielka Brytania była chyba ostatnim krajem, gdzie pewne środki homeopatyczne były finansowane, z tego się wycofano. Nie ma dowodów medycznych na skuteczność tego rodzaju leczenia. Oczywiście zaraz pojawi się wiele osób i wiele głosów, które powiedzą, że ta metoda, na przykład homeopatia albo jakieś inne metody naturalne pomogły. Ale pamiętajmy, że w medycynie efekt placebo ma ogromne znaczenie. To czasami ponad 50% poprawy zawiera się w tym efekcie placebo. Ale ten efekt placebo to również jest odpowiedni stosunek lekarza do pacjenta. Właśnie podejście z sercem, zainteresowanie. To wszystko wpływa na poprawę stanu chorego. A więc procedury, które są finansowane, to muszą mieć twarde dowody na to, że są skuteczne, że są opłacalne i że są bezpieczne. I tylko wtedy mogą być akceptowane przez cały system ochrony zdrowia.
Mhm. Ale homeopatię odkładam na bok, bo to jest jakby inna bajka. Natomiast czy gdziekolwiek prowadzono badania nad produktami pszczelimi tego typu, czy gdzieś ktoś to... Bo to mówimy, że to musi być sprawdzone, zweryfikowane naukowo. Czy ktoś to próbował weryfikować naukowo, skuteczność tego typu środków?
No, zależy o jakich produktach pszczelich mówimy i stosowanych w jakich chorobach. Jeśli to są produkty, które mają poprawiać gojenie na przykład, to myślę, że jakieś zastosowanie może mieć, ale wiele osób zaleca te produkty w leczeniu bardzo wielu chorób. No tutaj na to dowodów już odpowiednich nie ma. A wręcz na przykład miód. Wielu pacjentów pyta się, czy może jeść miód, bo jest przecież taki zdrowy. No pamiętajmy, że miód to też jest cukier, więc na przykład pacjenci chorzy na cukrzycę tego miodu jeść nie powinni. Pacjenci, którzy mają dietę związaną z chorobami serca, również dla nich miód nie jest zalecany. To jest decyzja indywidualna lekarza i pacjent powinien się zapytać swojego lekarza, czy takie leczenie może zastosować.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Jasny do radia.
Już pani jest w radiu. Witamy na antenie. Pani imię?
No szczęść Boże, Marianna.
Już witam pani Marianno.
Ciszę te radio.
Koniecznie.
Ja słyszałam, jak pani wychwalała szpital na Śląsku. Ja bym chciała wychwalić szpital w Rudce. To jest w Mazowieckim. Taki szpital to na kamieniach niech będzie. Cały zespół, łącznie z panią doktor Folcik, pielęgniarki, wszyscy. Tam się człowiek czuje jak w domu. Mnie na przykład tam uratowano życie przypadkiem. Jestem w ogóle, każdemu bym tam poleciła. Ja mam daleko do tego szpitala, ale dzięki temu szpitalowi to ja naprawdę funkcjonuję. Ja mam astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli, PHP. W ogóle mam więcej chorób, jak sama jestem, ale szpital Rudka słyszałam, że podobno ma być zlikwidowany. Nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale dla mnie to by było katastrofa. Koniec życia by było. Także pozdrawiam wszystkich i życzę, żeby Rudka była jak najdłużej i pani doktor Folcik, żeby pracowała jak najdłużej i cała załoga jej. Szczęść Boże, to tyle.
Mógł zapytać pani Marianno, to tak, jeśli nie mamy pewności, że ma być coś likwidowane, szpital tym bardziej, to tak nie mówmy, bo to potem, jak się okaże, że to nie jest prawda, to
oczywiście
zamieszanie się
zrobi. Zupełnie nic nie wiemy, bo to dyrektor i organ założycielski o tym wszystkim decydują. Ja tylko pamiętam, że bardzo mocno wspierałem ten szpital jeszcze w 98 i 99 roku, także bardzo serdecznie pozdrawiam
wszystkich. Jakie efekty od razu widać.
Ale to bardzo miłe, że to już kolejny szpital, o którym słyszymy, że jest wspaniały, że pracują tam wspaniali specjaliści. Myślę, że takich szpitali w Polsce jest mnóstwo i to jest najważniejsze i pewnie jeszcze ważniejsze niż dobre finansowanie całego systemu.
Bo to, co słyszymy też, ta relacja pacjent-szpital czy pacjent-lekarz, to jest relacja szczególna. Bardzo taka, słyszymy, bardzo emocjonalna. To jest zaufanie, to jest moje zdrowie, ale bo ufam tym ludziom. To jest bezcenne przecież.
To jest najważniejsze, no ale oczywiście w XXI wieku finansowanie i nowoczesne technologie, nowoczesne leki też są niezbędne i konieczne.
A to się nie wyklucza. Obyszło w parze te.
Oczywiście.
Sobie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Tak, proszę, ja dzwonię z Toronto. Jesteśmy już na antenie.
Tak, witam pana serdecznie. Pana imię?
Krzysztof, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam takie pytanie, szczególnie może do pana profesora, prywatne.
Ale na antenie, panie Krzysztofie, jesteśmy na antenie, jesteśmy, tak?
Tak. Ja wiem, z tym, że zaraz wytłumaczę, o co chodzi. W każdym razie słucham już audycji też w telewizji i jestem pod wrażeniem. Pan profesor szczególnie te rzeczy takie bardzo skomplikowane i potrafi tak bardzo dobrze wszystko wytłumaczyć prostym polskim językiem, że nie ma tego żargonu zawodowego. Także bardzo dziękuję za tą audycję. Moje pytanie prywatne jest w tym sensie, że ja choruję na cukrzycę już prawie 10 lat. mieszkam w Kanadzie i na emeryturze, jak będę miał 65 lat, nie mam tutaj rodziny w Kanadzie, nikogo nie mam. Chciałbym zjechać do Polski, tam mam dzieci dorosłe z rodzinami już, kupić sobie mieszkanie. I pytanie do pana profesora szczególnie jest takie, czy ja sobie dam radę, jeżeli chodzi o cukrzycę zaawansowaną. To jest jedna z moich chorób, jeszcze muszę odwiedzać innego specjalisty. Chodzi mi o sprawę finansową. Jeżeli chodzi o zaufanie do lekarzy w Polsce, to mam 100%. Ja tutaj w Kanadzie obserwuję, dużo polskich lekarzy pracuje w Kanadzie i naprawdę jestem spokojny, jak mi się trafi polski lekarz, bo wiem, że będę dobrze leczony. Także interesują mnie też te sprawy finansowe. Czy wiem, że są jakieś ubezpieczenia w Polsce prywatne, że czy te ubezpieczenia na przykład będą pokrywać wizyty u prywatnych lekarzy. Tutaj w Kanadzie w ogóle nie ma zjawiska prywatnych wizyt. Wszystko jest pokrywane przez państwo. Jeżeli chodzi na leki, się nakłada ubezpieczenie jeszcze pracownicze, które ja mam. Z tym, że ja obserwuję tutaj ceny leków i tutaj ceny leków już po ubezpieczeniu, po zniżce, one są tak wysokie jak leki przed zniżkami w Polsce stuprocentowo. Także tu są leki o wiele droższe. Z tym, że nie wydaje się na prywatne wizyty. Wszystko pokrywa państwo, OHIP, ubezpieczenie. Ile by mnie kosztowało na przykład, żebym ja mógł chociaż raz na 3 miesiące zobaczyć dwóch specjalistów, ile by mnie to w skali roku czy w skali miesiąca mogło kosztować? I pan profesor na pewno wie, jak za granicą wygląda opieka medyczna i czy ten mój plan przeprowadzki do Polski, on jest realny, czy ja sobie po prostu w Polsce już troszeczkę schorowana osoba dam sobie radę, panie profesorze.
To może ja pierwszy. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do Polski. No i nie polecam systemu prywatnego, tylko system publiczny. Po prostu należy się zapisać do Narodowego Funduszu Zdrowia i dobrowolnie się ubezpieczyć. Przecież pan będzie otrzymywał emeryturę, także będzie pan normalnie pełnoprawnym obywatelem polskim, w Polsce zamieszkałem, także to w pewnym zakresie dostęp do leczenia, do leków, które są dostępne w danym momencie. No i oczywiście do odpłatności, bo udział pacjenta jest. Także oczywiście myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. W Polsce system ochrony zdrowia jest zdecydowanie tańszy. No wiadomo, w Stanach Zjednoczonych jest najdroższy, ale Amerykanie marzą, żeby mieć tak dobry jak w Kanadzie. Także Kanada jest znana z tego, że ten system jest bardzo dobry.
W Polsce dostępne są wszystkie procedury najnowocześniejsze, takie jak w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w najbardziej rozwiniętych krajach świata. To dotyczy również leczenia, różnych form leczenia cukrzycy i powikłań cukrzycy, bo o tym też tutaj musimy powiedzieć. Jeśli ktoś uważa, że wizyty w poradniach Narodowego Funduszu Zdrowia są za mało dostępne, za rzadko się odbywają, to oczywiście możliwe jest ubezpieczenie w prywatnych firmach, plany ubezpieczeniowe i wtedy można korzystać również z poradni prywatnych. Ja myślę, że też bym zachęcał, tak jak pan minister, do korzystania z publicznej ochrony zdrowia. Ale oczywiście dla zwiększenia komfortu, dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa możliwe jest dodatkowe ubezpieczenie.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Ja chciałam do audycji, mogę?
Tak,
ja bardzo przepraszam, że na ten telefon...
Już na antenie jesteśmy.
Ale w tym normalnym telefonie mi mówią, nie ma takiego numeru.
Na pewno jest taki numer. A kogo witamy na antenie?
Agnieszka z Gdańska.
Pani Agnieszka, już panią słuchamy, bardzo proszę.
Halo?
Tak, już na antenie jesteśmy.
Już na antenie. Okłania się Agnieszka z Gdańska, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę, szanowni państwo, ja byłam operowana na oko, nie będę mówić w jakim szpitalu, bo nie chodzi mi o jakieś psucie opinii czy w ogóle, operowana na zaćmę, pięknie, ładnie. Operacja się nie udała. Zamykaj pacjentko drzwi. Do widzenia, nie ma żadnego ratunku. Chodzę po prywatnych lekarzach, tu i tam, 300, 250, 280 za wizytę. Pytam się, jestem samotna, mam 86 lat. gdzie mam szukać ratunku? Nie widzę. Jestem inwalidą pierwszej grupy, mieszkam sama. Nie ma. Lekarz, no trudno, stało się, proszę panią. Pytam się, gdzie ja mam iść? Chora kobieta, inwalida pierwszej grupy. I co? Mam emeryturę, owszem. Po mężu mój mąż był nauczycielem i w tym jest dodatek, suma 1800. Ale jak się idzie prywatnie do lekarza, 300, 250 zł. 150. Także ja naprawdę proszę o pomoc jakąkolwiek dla tych, którzy lekarzowi się nie udało. Wiem, że nie chciał na pewno, ale jeśli jest niepełnie doświadczony, to niech ma jakiegoś lekarza obok, który mu pomaga, który mu wszystko wytłumaczy czy coś. I ja chodzę ledwie, prawie nic nie widzę i co mam robić.
Rozumiemy, dziękuję, panie
przepraszam.
Agnieszko.
Wszystkiego dobrego.
Posłuchajmy, co powiedzą nasi goście.
Nie znam sytuacji konkretnej, ale jednostka, szpital, jak nie uda się operacja, bo oczywiście musimy wiedzieć, że każda operacja może się nie udać, nawet taka, której ryzyko operacyjne jest niewielkie. I ważne jest, że często można jeszcze dokonać jakiejś poprawy, korekty i w okulistyce na pewno różne metody są stosowane i o tym rozmawiamy z konsultantem krajowym, że ośrodek, który zoperuje, któremu się nie powiedzie, ma obowiązek również później mieć ten nadzór nad pacjentem. Dlatego jest ta wizyta pooperacyjna, dokładne zbadanie pacjenta, no i później, jeśli coś się nie powiedzie, to przyjęcie po raz kolejny. Także
ale tak, to jest plan, czy to już stan obecny?
Tak, powinno być. Normalnie w każdym szpitalu, tak w Aninie również, jeśli jest jakieś niepowodzenie, jest powikłanie, to pacjent później wraca do tego ośrodka i jest jeszcze raz hospitalizowany. Pacjent ma przekazywaną informację, że w przypadku, jeśli coś niepokojącego się zdarzy, ma obowiązek przyjść na izbę przyjęć i być monitorowany.
Czyli teraz pani Agnieszka może wrócić do szpitala, gdzie była operowana?
Pewnie już było dosyć dalej. Być może powinna do kolejnego szpitala klinicznego najwyższego poziomu referencyjnego, bo najprawdopodobniej sprawa nie jest prosta. Mhm. Często jest tak, że ośrodki są ośrodki, które wykonują tylko i wyłącznie zaćmę, no i każde powikłanie już jest do ośrodka przekazywane wyższego poziomu referencyjnego. Oni nie są przygotowani.
Czy szpital kliniczny gdzieś
szpital
najbliższy?
Szpital kliniczny, tak.
W Gdańsku? Bo pani była z Gdańska. Jest taki
tak, tak, szpital, tak. Nie? Jest bardzo dobry szpital akademicki.
W Gdańsku.
To są operacje bardzo małego ryzyka, ale oczywiście każdy zabieg, każda operacja obarczona jest pewnym ryzykiem powikłań. To jest tak jest wszędzie w najlepszych ośrodkach na świecie. No i z tym się musimy pogodzić. Pacjent musi być o tym poinformowany przed zabiegiem. No, całe szczęście większość powikłań można w jakiś sposób usunąć. No i mam nadzieję, że tutaj też tak się uda.
A trochę poszerzając ten kazus pani Agnieszki, sytuacja właśnie podobna, gdyby się komuś przydarzyło. Zmierzam do czego? Rzecznik praw pacjenta. Czy kiedy się możemy do niego, powinniśmy się do niego udać? I co on, jak on nam może pomóc?
W każdym momencie, kiedy uważamy, że prawa pacjenta są nierespektowane, to są właściwie dwie instytucje są odpowiedzialne za skargi pacjentów. Pierwsza to Narodowy Fundusz Zdrowia, no i druga Rzecznik Praw Pacjenta. Przy obydwu instytucjach działają infolinie, gdzie można zgłaszać skargi i każda skarga jest wyjaśniana i informowany pacjent jest, w jaki sposób została skarga załatwiona. Ale oprócz tego jest jeszcze jedna podstawowa rzecz, gdzie można się udać, czyli do podmiotu leczniczego, do dyrekcji tego podmiotu i złożyć skargę, ponieważ tam też taka osoba funkcjonuje i to jest najbliżej, gdzie pacjent powinien się udać.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Tak, witam serdecznie, już na antenie jesteśmy.
Szczęść Boże, ja Barbara z Krakowa. Tam pan z ministerstwa nie wiedział, o jaki aparat chodzi w Krakowie. To chodzi o Instytut Fizyki Jądrowej, w którym stoi aparat do jakiegoś tam... Ja bliżej też nie znam sprawy, ale jest w Krakowie Instytut Fizyki Jądrowej i tam właśnie jest sprawa leczenia nowotworów. Mhm. Jeszcze chciałam drugą rzecz zapytać. Czy panowie wiedzą, że brakuje szczep, tak mówicie, szczepcie się na tą grypę, a w Krakowie na przykład brakuje szczepionki, bo zostało wprowadzone dla 75+, plus 50% dla 65+, i efekt jest taki, że ja się szczepię 10 lat, a w tym roku się chyba nie zaszczepię, bo chodzę już prawie 1,5 tygodnia po Krakowie ze zgodą od lekarza, a szczepionek w Krakowie nie ma. Czy pan coś wie na ten temat i czy szczepionki będą, czy jest przewidziane więcej, czy nie? Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję pani Barbaro.
Jeśli chodzi o terapię protonową, to jest to terapia dedykowana i finansowana w zakresie nowotworów oka i faktycznie w Krakowie w Instytucie jest ze środków publicznych wybudowana, ze środków naukowych i jest dopuszczona do finansowania finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, jest wykorzystanie bardzo niewielkie, chyba ze 20% mocy przerobowych tego środka, ponieważ nie ma więcej pacjentów, którzy się nie kwalifikują. Nie ma na
czyli
razie...
nie kwestia finansowa, to co mówiliśmy, inny motyw.
Nie, jest tego, kwestia braku wskazań do leczenia tego typu w tym ośrodku. W związku z tym, dopóki ten ośrodek nie będzie wykorzystany w pełnym zakresie, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby budować kolejne ośrodki w kraju, ponieważ ta terapia jest niesamowicie droga. Do tej pory, jak ten ośrodek nie został uruchomiony, wszyscy pacjenci byli wysyłani przez Narodowy Fundusz Zdrowia do najbliższych podmiotów w Niemczech bądź w Czechach. Teraz, jak jest to leczenie dostępne w kraju, wszyscy pacjenci są leczeni w kraju, w Krakowie.
Ale co znaczy, że nie ma pacjentów, którzy się do tego kwalifikują? To znaczy, mogą być wyleczeni innymi metodami, tak? Tak to należy rozumieć?
Tak, tak. Są bardzo jasne wskazania, kiedy to świadczenie jest świadczeniem gwarantowanym, kiedy pacjentowi pomoże. Jeśli świadczenie w innych nowotworach jest świadczeniem niegwarantowanym, to wówczas takie świadczenie nie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ nie ma jasnych dowodów naukowych, że ono jest skuteczne.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Tu Radio Maryja? Chyba się nie słyszymy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Tak, tu Radio Maryja. Witam serdecznie.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Zabrze.
Witam.
Chcę powiedzieć, że to, co usłyszałam, mogę powiedzieć nareszcie. Chcę się odnieść po prostu do tych pociągnięć organizacyjnych, które na pewno budzą nadzieję, oby się powiodły. No, sama byłam kiedyś w pierwszej i drugiej kadencji przewodniczącą Komisji Zdrowia Sejmiku i o te sprawy już wtedy zabiegałam. O racjonalne przypatrzenie się liczbie łóżek szpitalnych, o wykorzystaniu sal operacyjnych, rzeczywiście o sprzęcie, co do którego nawet w pewnym momencie sprowokowałam doniesienie do prokuratury. To było tragiczne, po prostu marnowanie sprzętu w piwnicy pewnej kliniki. To po prostu w głowie się nie mieści, co się działo. Dzieje się też nadal. Niewykorzystanie możliwości po prostu tego, co jest, przedłużanie pobytów szpitalnych niepotrzebne, powtarzanie badań, które są wykonane na wyjście do szpitala ambulatoryjnie i zaraz powtarzane te same. no, można mocno się zastanawiać. Tak samo N razy powtarzane badania w tym szpitalu będące prawidłowe. I to konkretne mam takie przykłady, których jest wiele. Jedynie mój poważny lęk, jak to będzie z dofinansowaniem i poszerzeniem tej podstawowej opieki zdrowotnej, jak również pewnych elementów opieki nad chorymi w domu, bo to jest racjonalnie i psychologicznie pod każdym względem lepiej, żeby chory leczył się ambulatoryjnie, nie leżał w szpitalu. Utrudzenie rodziny i wszystkie elementy psychologicznych takich no, negatywów dla pacjenta, który w szpitalu wyrwany ze środowiska, no jak tu nieraz słyszeliśmy z Białegostoku do Katowic, to już w ogóle jest absurdalne, przecież tam też są na pewno dobre kliniki. No ale to są te elementy i tu muszę powiedzieć, że moja nadzieja, że może wreszcie jednak.
Bardzo dziękujemy pani Krystyno i dobrego odbioru. Już słuchamy naszych gości.
Oczywiście wzmacniamy to, co od samego początku mówimy, ten tryb ambulatoryjny. Tutaj opieka w domu, nad pacjentem w domu, na przykład w opiece terminalnej, w przypadku hospicjum, wzmacnianie tej możliwości opieki nad pacjentem w domu, żeby ten pacjent był w środowisku domowym. Oczywiście, żeby pacjent też miał możliwość ewentualnie bycia w warunkach stacjonarnych również, żeby odciążyć w pewnym momencie rodzinę, żeby ta opieka była w trybie takim hybrydowym. Także staramy się, żeby co do zasady pacjent był jak najbliżej domu, ambulatorium, nie w trybie stacjonarnym, szpitalnym.
My już wykorzystujemy także nowoczesną technikę do monitorowania pacjenta, który przebywa w domu, ale może być leczony pod kontrolą lekarza ze szpitala. Tak jest w przypadku na przykład telerehabilitacji. Pacjent po zawale jest rehabilitowany początkowo w instytucie, w klinice rehabilitacji. Pokazywane są formy ćwiczeń i zachowań, a potem wychodzi do domu z urządzeniem i wykonuje takie same ćwiczenia w domu, które są nadzorowane telemedycznie, czyli za pomocą łącza telefonicznego oceniana jest czynność serca, EKG i efekt tych ćwiczeń, które pacjent wykonuje. A więc jest sporo różnych metod, żeby powstrzymać pacjenta przed niepotrzebnym pobytem w szpitalu i to jest na pewno dobry kierunek.
I to już się dzieje.
Tak to się dzieje już w tej chwili.
Tutaj w ogóle, jeśli chodzi o tą telerehabilitację, to jest zawarcie w tym również efektu nauki pacjenta. To jest pacjent wie dokładnie, jak ma ćwiczyć, w jakich interwałach, jak powinien to wykonywać i to jest później zdecydowanie bardziej skuteczne. Znam pacjentów, którzy 2-3 lata po zakończonej terapii, zakończonym monitorowaniu telerehabilitacji nadal korzystają i nadal mają nawyk ćwiczenia. Także to jest pełna profilaktyka przed kolejnym zawałem serca.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Tu Radio Maryja? Halo, tu Radio Maryja. Czy się słyszymy? Chyba się nie słyszymy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, tu Radio Maryja. Czy się słyszymy?
Halo?
Tak, tu Radio Maryja.
Jan z Łodzi mówi.
Pani Janie, proszę radio sobie ściszyć. Witamy.
Już jest wyłączone. Ja tylko chciałem kilka takich uwag ogólnych podać. Już o tym była trochę mowa, ale wydaje mi się, że na studiach medycznych w ogóle nie ma żadnych wykładów z zakresu etyki, moralności. Tego nie ma. I to jest taka dziwna historia, że na przykład w Wyższej Szkole Muzycznej jest etyka. Natomiast jeśli chodzi o studia medyczne, gdzie ona jest konieczna, potrzebna, to jej tam nie ma. I nie bardzo wiem, dlaczego i z jakiego powodu. Zresztą słyszałem kiedyś, że tak powiem, takie bardzo mądre zdanie jednego z rektorów Akademii Medycznej, który mówił mi, że on do okazji tylko, że tak powiem, mówi studentom o tym, że każdy z was, każdy z nas lekarzy, niech pamięta o tym, że kiedyś będzie się rozliczał ze swojego cmentarzyka, jaki tu zrobił na ziemi. I to jest bardzo ważne, bo my w tej chwili zrobiliśmy z tego jakiś tam biznes, z tego całego leczenia, sprowadzania tych wszystkich środków potrzebnych, niepotrzebnych. Proszę Państwa, mamy tyle tych 16 identycznych środków, które do zamiany można sobie kupować, jedne droższe, drugie tańsze. No przecież to jest jakaś kompletna bzdura. Nad tym w ogóle nikt nie panuje. To stał się po prostu biznes. Dlatego no, chciałbym zwrócić uwagę, ale przede wszystkim no, chodzi o te jakieś studia, o uczenie tych młodych ludzi. Przecież to są ludzie, którzy przychodzą z różnych środowisk i właściwie tłumaczenie im, na czym polega, to są wyjątkowe studia medyczne. Także chciałbym na to zwrócić uwagę i dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Janie, szczęść Boże.
Dotychczas jest w programie studiów lekarskich etyka, filozofia medycyny, socjologia, psychologia. Te przedmioty są od lat, ale zgadzam się, że jest za mały nacisk położony na tę tematykę. No i mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Mówiłem już o planach nowego programu na nowym wydziale lekarskim, na nowym wydziale medycznym. Myślę, że we wszystkich uczelniach powinno się zwrócić większą uwagę na te elementy. Chociaż oczywiście studia medyczne są bardzo przeładowane wiadomościami, trwają 6 lat, to jest ogromna wiedza i niestety wśród tych najnowszych informacji bardzo obszernych, obciążających studenta, te bardzo ważne, ale no, jak się okazuje, według opinii wielu studentów nie pierwszoplanowe tematy mogą być za mało zauważane.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Do audycji mogę?
Tak, już Pani na antenie jest, tylko proszę o imię Pani.
Tak, Marianna z Gdańska.
Witam Pani Marianno. Już Panią słuchamy.
Chciałam zapytać o...
Pani Marianno, radio jest nieściszone i to nam przeszkadza, Pani również.
Aha, przepraszam, tak.
Koniecznie
przepraszam
jest, trzeba
bardzo.
Przepraszam.
Już ciszę. Tak, chodzi mi o leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Dotyczy to choroby psychicznej, a konkretnie uzależnienie od leku nasennego Stilnox. Mam problem właśnie z mężem. Kiedyś nadużywał alkohol, w tej chwili bierze ten lek nasenny Stilnox i po tym leku właśnie zachowuje się tak jak po alkoholu. Wzywałam kilka razy karetkę pogotowia. Pierwszy raz 18 września w Akademii Medycznej męża przetrzymali przez noc i na rano go wypisali. Powiedzieli, no, że wszystko jest dobrze. Za 3 dni bym musiałam z powrotem wołać po karetkę pogotowia. Zabrali męża. Nie chciał mnie puścić do domu. Po prostu po tym leku jest nieodpowiedzialny, nie wie, co się wokół niego dzieje. Wychodzi w piżamie na zewnątrz.
Pani Marno, to już szczegóły to już tak. Może nie są najważniejsze w tak. Tym momencie. Wiemy, w czym problem dobrze. Jest, tak?
Uciekł ze szpitala. Uciekł ze szpitala i uciekł ze szpitala. Zrobił mi wymówki, że nie może się dostać do domu. Ja byłam w kościele, wróciłam z kościoła.
A czy pani radziła się lekarza, który go prowadzi?
Tak, oczywiście. Lekarz rodzinny powiedziała, zapisała mu leki odpowiednie, których on nie chce brać. On tylko Stilnox chce brać. To jest tylko jedyny lek, który go właśnie ratuje.
No to może też...
Pani doktor rodzinna powiedziała, że w przypadku należy dzwonić po karetkę i muszą go zabrać. Mhm. Do szpitala psychiatrycznego nie chcą go zabrać, ponieważ, no nie wiem, nie kwalifikuje się, bo po takim lekarstwie to uważają w szpitalu psychiatrycznym, że należy się normalna opieka lekarska. Mhm. W Akademii Medycznej uciekł. Teraz w tej chwili znowu wezwałam. Musiałam znowu wzywać karetkę pogotowia. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić.
Czyli raz po raz to się powtarza to samo i tak. Pani jest
ja
bez pomocy.
Tak, ja już trzeci raz wzywałam karetkę pogotowia.
Rozumiem. Pani Mariano, dajmy głos naszym gościom. Zobaczymy, co mogą
bardzo
poradzić.
Proszę.
Bóg zapłać. Dobrego wieczoru.
To jest dobry moment, żeby zwrócić uwagę na ogromny problem uzależnienia od środków nasennych. Tego rodzaju uzależnienie jest najczęściej występującym w medycynie. Uważa się, że już stosowanie przez parę dni, przez tydzień leków nasennych może doprowadzić u części chorych do uzależnienia, więc bardzo przestrzegam przed tym i również chciałbym, żeby lekarze tak często nie zapisywali leków nasennych pacjentom.
A te różne suplementy diety, czy to też w tym się mieści? Jakieś suplementy diety takie?
Nie, suplementy diety czy też leki ziołowe nie mają tutaj takiej siły uzależniającej. Można je stosować. One są zresztą do kupienia bez recepty. Ja mówię już o lekach silniej działających. Tutaj jeden z tych preparatów pani wymieniła. To są leki dostępne wyłącznie na receptę, ale niestety lekarze często przepisują te leki na wyraźną prośbę pacjentów. Zresztą, jeśli już dochodzi do uzależnienia, no, trudno ten lek odstawić od razu. To w zasadzie jest niemożliwe. Odzwyczajenie powinno być zaplanowane czasami na wiele miesięcy i musi być prowadzone pod opieką lekarza psychiatry, który zapisuje inne preparaty, silnie działające, które umożliwiają stopniowe odstawianie leku nasennego. Także konieczne jest leczenie specjalistyczne, psychiatryczne, ambulatoryjne. Hospitalizacja nie jest wymagana.
Także pani Marianno, no tyle, co możemy w tej chwili powiedzieć. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Ktoś nam się rozłączył. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór, imię Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Ja mam pytanie, czy do audycji jeszcze można?
Można, a pana imię możemy poznać?
Sylwester.
Panie Sylwestrze, już na antenie jesteśmy, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Chciałbym tu się odnieść troszkę do wypowiedzi tej pani 86-letniej, która mówiła, że chodzi po lekarzach, płaci po 300, 200, 150 zł za wizytę i troszkę do współczucia właśnie lekarzy. Jak to jest, że lekarz, który uczy się, kształci, składa przysięgę Hipokratesa, która mówi, że będzie pomagał biedniejszym, tak, chorym. I dochodzi do tego, że taki przykład może podam, że starsza osoba idzie powiedzmy na rezonans. Kolejka jest powiedzmy 3 miesiące, pół roku, jeżeli na kasę chorych, tak? Jeżeli idziemy prywatnym tego samego lekarza, dostajemy się w ciągu tygodnia, płacimy powiedzmy te 300 zł, więc oczekujemy, że lekarz nam da jakąś wizytówkę, jakiś adres gabinetu prywatnego, może jakiejś prywatnej kliniki, gdzie pracuje dodatkowo. Okazuje się, że nie. Że nas przyjmuje w tym samym szpitalu, robi te badanie na sprzęcie szpitalnym i nikt tego problemu nie widzi. Jak to jest możliwe po prostu, żeby dyrektor szpitala czy karta szpitalna tego problemu nie zauważała i coś takiego było dopuszczalne. Jeżeli ktoś czeka pół roku na badanie, będąc w kolejce na kasę chorych, a dostaje się w ciągu tygodnia prywatnie, po zapłaceniu, nie wiem jak to nazywa się, to łapówka, czy to hara, czy po prostu ciężko to określić, no troszkę to mi się wydaje dziwnie. To tyle chciałem powiedzieć odnośnie tej pani wypowiedzi 86-letniej. I przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo, panie Sylwestrze.
Jeśli chodzi o szpitale publiczne, na pewno takiej sytuacji nie ma. Nie ma możliwości, żeby pacjent czekał na rezonans magnetyczny, a jednocześnie po zapłacie miał przyspieszony termin przyjęcia. Jeśli chodzi o podmioty prywatne, jeśli udzielają takich świadczeń, to może być taka sytuacja.
Czyli klinika ma z NFZ-em umowę podpisaną, jakaś prywatna i na NFZ
tak,
albo prywatnie po prostu w tym
tak,
samym miejscu.
I jednocześnie przyjmuje w inne dni, w innych godzinach prywatnie, także taka sytuacja może mieć miejsce.
Być może o to chodziło panu Sylwestrowi. Kolejny telefon, odbierzmy więc. Radio Maryja, bardzo proszę.
Być może o to chodziło panu Sylwestrowi.
Halo? Halo, to Radio Maryja.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Proszę państwa, prosimy o wyłączanie telefonów, kiedy dzwonimy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Już na antenie jesteśmy. Mogę pana imię poznać?
Władysław ze Śląska. Z tej strony serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, ojca prowadzącego, realizatorów i szanownych gości.
Dziękuję.
Chciałem powiedzieć kilka słów o tym, co ja jakby doświadczyłem jakby na własnej osobie, jeśli chodzi o opiekę medyczną w Polsce. I mogę powiedzieć tak, że w Polsce jest bardzo wielu wspaniałych lekarzy, zwłaszcza tych lekarzy chirurgów. Natomiast w sensie tych procedur, tu bym powiedział taką ważną rzecz tutaj. I myślę, że wszyscy słuchacze, którzy kiedykolwiek mieli styczność z lekarstwem, które zapisano na recepcie i się zastanawiali, czy je zażyć, jak je zażyć i potem poszukali troszeczkę wiedzy dodatkowej, jakie są skutki ubocznej, to zapewne mogą dojść do prostego wniosku. Ja akurat z mojego rocznika klasy maturalnej mam w klasie kilku lekarzy. Oni są rozsiani w Polsce, ktoś tam w świecie. I się okazało, że po prostu jak tak siedliśmy sobie na spotkaniu klasowym, rozmawialiśmy szczerze, jak to wygląda. Tu słyszałem bardzo wiele takich rzeczy, których oficjalnie nikt nie powie, ale wszyscy w cztery oczy to mówią, że w Polsce jest za dużo biurokracji, że kiedyś pan Sośnierz na Śląsku zrobił kasę chorób, która funkcjonowała jak należy, ale zmienił się system i stworzono taką biurokrację, że no wszyscy lekarze, których ja poznam, a znam w sumie też z tytułu pracy, którą wykonuję w mojej branży bankowej, tak to nazwijmy, znam około 50 lekarzy, wszyscy mówią, że NFZ to jest instytucja do likwidacji. Ona powinna być już dawno zlikwidowana, bo po prostu tego się nie da zreformować. Poza tym jest to źródło bardzo wielu, no niestety, patologii. I moi koledzy lekarze mówią tak, to czego się uczyliśmy na medycynie, tego już nie ma. To są ludzie z 25-letnim stażem pracy. I szanowny panie doktorze, który pan jest w studiu, ja sam ściągnąłem sobie z internetu, polecam to wszystkim słuchaczom Radia Maryja, jest podręcznik świętej pamięci profesora Aleksandra Ożarowskiego, który wraz z innymi lekarzami napisał podręcznik dla studentów medycyny. Polecam posłuchać wszystkich tych konferencji, które na YouTubie głosi Hubert Czerniak, który mówi wprost o tym, doktor Hubert Czerniak, lekarz medycyny, że nie ma w tej chwili leczenia ziołami, dlatego że wielu lekarzy boi się tego robić, ale oni w ogóle też na studiach w tej chwili nie mają, w programach, bo akurat jeden z moich kolegów częściowo prowadzi takie też szkolenia dla lekarzy, gdzie po prostu ma styczność z młodymi lekarzami. I to jest problem w dużym stopniu, że po prostu nie ma tego po prostu, że nie mówi się o tych możliwościach leczenia nad ziołami, mimo tego, że przez wiele pokoleń lekarze byli edukowani w tej materii. I bardzo często jest tak, że tak jak ja słyszę od tych osób, z którymi jestem w kontakcie, bywają sytuacje, że no, są opinie, że pewne daleko idące zmiany, które zachodziły przez ten okres transformacji, jeśli chodzi o prywatyzację niektórych placówek, spowodowało to coś takiego, że bardzo wiele tych instytucji, które mają te kontrakty, po prostu no w jakiś sposób to nie do końca funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. I tu jest potrzebna też bardzo dokładna jakby zmiana tych procedur. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, no to mi kolega lekarz powiedział, po prostu to jest wszystko tak robione, bo ja akurat przeszedłem też w takiej sytuacji, gdzie leczono mi no, na dnie wrzody, tylko zaczerwienienie i nadżyrkę na żołądku procedurami leczenia miksem trzech antybiotyków, że to jest wszystko procedura, że tutaj nie było miejsca jakby na odstępstwo, tylko procedura. Ja się bardzo potem źle czułem, fatalnie skutki uboczne były, ale się okazało, że to jest procedura. Jak zaczęliśmy to czytać, to wyszło na to, że po prostu tak naprawdę można być może to inaczej było zrobić, tylko lekarz musiał zastosować procedurę. Czyli po prostu się okazuje, że lekarze są uczeni na studiach pewnych działań, wiedzy merytorycznej, a potem się okazuje, że oni są sprowadzani do takiej roli jakby człowieka, który musi zastosować procedurę i nie ma jakby możliwości innego działania, ponieważ inaczej NFZ nie rozliczy tego lekarza z prawidłowo wykonywanego, zakontraktowanego zabiegu medycznego. No to jest chore po prostu. To nie może być tak, że wprowadza się w polską medycynę procedurę z krajów anglosaskich, a się zabiera tą całą wiedzę na temat możliwości. Lekarz po prostu przecież jest człowiekiem inteligentnym, że on powinien móc działać samodzielnie. O to walczy pan Jerzy Zięba i wielu innych lekarzy. Doktor Hubert Czerniak o tym mówi. Wielu lekarzy o tym mówi, że nie muszą działać samodzielnie.
Nasz czas też już się kończy. Dajmy jeszcze czas na odpowiedź.
Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże panu.
No, to na tym przykładzie można prześledzić rozwój medycyny. Kiedyś nie mieliśmy innych środków i chorobę wrzodową leczono ziołami. I nie było innej możliwości. To leczenie trwało dosyć długo i nie zawsze było skuteczne. Kończyło się licznymi powikłaniami, które musiały być leczone operacyjnie. Potem się pojawiły silne środki hamujące wydzielanie kwasu solnego i leczenie znacznie się skróciło, mniejsze dolegliwości dla pacjenta i przestały się pojawiać powikłania takie, które wymagają na przykład leczenia operacyjnego. No i wreszcie w ostatnich latach okazało się, że przyczyną choroby wrzodowej są bakterie. Dlatego leczy się teraz tę chorobę za pomocą kilku antybiotyków, o których mówił słuchacz. I to nie jest żadna procedura, tylko to jest leczenie oparte na dowodach naukowych. Oczywiście to nie wyklucza leczenia antiquomodo lekami ziołowymi, ale to leczenie może mieć tylko znaczenie dodatkowe. Jest postęp na całym świecie, nie tylko w medycynie. Trudno, żebyśmy się zatrzymali przy tych metodach starych. Trudno, żebyśmy korzystali z lampy naftowej, jak mamy nowoczesne oświetlenie.
I tak. O NFZ-cie tu był jeszcze taki wątek.
Tak, a jeśli, bo oczywiście część ludzi uważa, że likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia byłaby jedynym rozwiązaniem i sukcesem. No tutaj chyba nikt nie proponuje, żeby zlikwidować też w Polsce banki, bo wtedy byłby, wszyscy mieliby pełno pieniędzy, bankowość jest niepotrzebna. Nie można ze skrajności w skrajność upadać. Na pewno cały czas w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia pracujemy, żeby był bardziej dla pacjenta i dla lekarza przyjazny i nie mogę się zgodzić z tym, że NFZ coś wymusza na lekarzu. Lekarz ma swoje prawa, lekarz ma leczyć zgodnie z jego wiedzą, no ale z wiedzą też taką, która jest uznana i za to finansujemy, za te świadczenia płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym czasami jest, NFZ wymaga i nie płaci, jeśli coś jest wykonane niezgodnie z zasadami, które powinno obowiązywać.
Ilość dokumentacji oczywiście jest bardzo duża i rośnie, ale to niestety jest tendencja ogólnoświatowa. To również związane jest z rozmaitymi roszczeniami pacjentów i angażowaniem się w kontakt między pacjentem a lekarzem, angażowaniem się prawników. I tak jest, to się zaczęło od Stanów Zjednoczonych i właściwie objęło cały świat. Niestety również to do nas dotarło, czyli system ochrony zdrowia musi się bronić produkowaniem dużej ilości dokumentacji, czyli dowodu na to, że postępowanie było zgodne z prawem. I niestety to wydłuża opiekę, wydłuża, zajmuje czas lekarza i całego personelu medycznego. Ja myślę, że jedynym ratunkiem jest szersze wykorzystanie dokumentacji elektronicznej, ułatwienia dla lekarzy i pielęgniarek, ale niestety powrotu do dawnej sytuacji, kiedy właściwie ograniczało się wszystko do zaufania między lekarzem i pacjentem. Niestety te czasy, obawiam się, już nie wrócą.
Drodzy Państwo, Szanowni Panowie, nasz czas dobiega końca naszych rozmów. No, nie, panom nie zazdroszczę, powiem szczerze, bo tu mówiliśmy tak o pieniądzach, o procedurach, o aparaturach różnych. Jak zrobić, żeby spod tego wszystkiego, żeby wydobyć człowieka, żeby on nam nie zaginął w tym wszystkim, człowiek, bo to o człowieka chodzi w tym wszystkim. Cóż, nie wiem, czy jakoś podsumowanie możemy tutaj jeszcze pokusić się na koniec tych naszych rozmów dzisiejszych. System ochrony zdrowia w Polsce.
No, podsumowaniem niech będzie takie słowa, że właściwie cały czas ten system musi być rozwijany. Nie ma systemu doskonałego na świecie. Nie ma żadnego systemu, który byłby idealny. Na pewno w Polsce potrzebujemy wyższych nakładów. Te nakłady powoli rosną. Potrzebujemy jeszcze organizacyjnie polepszać ten system ochrony zdrowia, bo wiemy, że są nadal nieszczelności. Nad tym pracujemy. To, co ostatni słuchacz powiedział też, ta biurokracja, co pan dyrektor powiedział, ułatwienie, wykorzystanie lepszej informatyzacji, bardziej ekonomicznych systemów informacyjnych, informatycznych, współpraca pacjentów nad ich zdrowiem, żeby oni na siebie przejęli obowiązek. Także pracy jest bardzo dużo i trzeba to dobrze wykorzystać. I oczywiście też oczekiwania pacjentów często chyba są wyższe w Polsce co do jakości i do podejścia do nowych technologii, wyższe niż w wielu innych państwach. Także też musimy widzieć te możliwości naszego państwa, że w Polsce produkt krajowy brutto jest znacznie mniejszy niż na Zachodzie. I nie możemy się porównywać dzisiaj, że mamy te same zarobki. Nie można oczekiwać tych samych nakładów na system ochrony zdrowia, gdy mamy te same ceny leków, sprzętu medycznego, jedynie jeszcze ceny wykwalifikowanego zasobu medycznego, jakim są lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny jest niższy niż w Europie i dlatego mamy niższe koszty systemu ochrony zdrowia.
Medycyna jest bardzo droga i wszędzie na świecie jest bardzo droga. Wymaga ogromnych nakładów i pacjenci uważają, nawet w tak bogatych krajach jak Stany Zjednoczone czy Szwajcaria, że te nakłady są niewystarczające. I całe szczęście, że po raz pierwszy od 30 lat w Polsce zauważa to nie tylko minister zdrowia, ale premier i minister finansów. Jest zgoda członków rządu i tych najważniejszych również dysponentów finansów, że konieczne jest zwiększenie finansowania i decyzje odpowiednie zapadły. Teraz czekajmy, aż to poprawi funkcjonowanie całego systemu, a dzięki temu lekarze i inni pracownicy medyczni będą mieli więcej czasu dla pacjenta.
A w tym wszystkim też dodam jeszcze tak na koniec, że pamiętajmy, że to nie system leczy, ale leczy lekarz, leczy człowiek, a więc też i z drugiej strony też jest człowiek, lekarz, żeby nie mówić, zawinił system albo uleczył system, to lekarz, człowiek. A więc obyśmy też mieli lekarzy z powołania, czego sobie wszyscy życzmy, bo jesteśmy obecnymi albo przyszłymi pacjentami. Oby to nie było zbyt długo, jak to słyszymy, oby to było i rzadko. Życzmy sobie zdrowia oczywiście, ale też właśnie lekarzy z powołania. Nie. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszy wieczór, za nasze tutaj rozmowy, za podzielenie się tym, co tutaj usłyszeliśmy. Pozdrawiamy lekarzy wszystkich i wszystkich, którzy te reformy wprowadzają, oby się udała. oby się udało. Mamy w tym wszyscy swój interes. Jak najlepiej pojęty interes, tak powiedzmy sobie. Naszymi gośćmi był pan Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i pan profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii imienia prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo panom dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
I mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy się, zobaczymy się w naszym radiu czy w telewizji.